Coraz więcej przedsiębiorców zaczyna rozumieć, że oni nie mogą sprzątać sami. Nie wolno ci, rozumiesz to? Nie wolno ci, ja ci zakazuję, wieczorek ci zakazuję. Nie wolno, zabraniam. Ale tak naprawdę nie chodzi o to, żeby na tym zarobić od razu. Możesz nawet sprzedawać najtaniej na rynku, dumpingowo wręcz, żeby pokonać całą konkurencję, ale później się zacznie prawdziwa kasa. Bez bzdur. Konkretne terminy i konkretna jakość, tak. Albo mówi, że nie wie, to zobaczy, albo wie, ale kłamie. Gada głupoty. To jest odwieczny problem, znowu. Że są te agencje niby, ale większość z nich jest do bani. Restauracja to jest beznadziejny model biznesowy, natomiast taki zakład pogrzebowy to jest prawie zawsze genialny model biznesowy. Oddawałem 23% od usługi, która nie ma VAT-u. Jak dajesz urzędowi coś za darmo, no to on nie narzeka. Wychodzą ze swoją twarzą, coś nagrywają, coś tłumaczą, coś opowiadają. Nie ma nikogo poza męcenem. Człowieniu, gdzie jesteś? A tu, jak mogliście doprowadzić do takiego brudu? A tu jaki syf? A, bo ten Kaczyński to to, a bo tamto. A co mnie to obchodzi? Czy będzie taka firma? Pytam ja ciebie. Witam was serdecznie, tutaj Maciek Wieczorek, a to Biznes 2.0, czyli ten program, w którym zastanawiamy się, jak zarabiać więcej, wydawać mądrzej i po prostu lepiej żyć. Po raz pierwszy w Rolls-Royce, ponieważ zmieniliśmy samochód, dla tych, którzy nie wiedzą, po to, żeby coś się w ogóle zmieniło na lepsze. Mamy dużo dla was pomysłów na ten rok, jest nowa energia, nowe pomysły, więc będzie nowa świeżość, tak samo jak będziemy wydawać książki zagranicznych autorów. I oto mamy pierwsze ogłoszenie. Wzór na szczęście. Fantastyczna książka Mogaudata, człowieka, który był menedżerem wysokiego szczebla w Google, był tak naprawdę odpowiedzialny za projekt Google X, za projekt testowania różnych nowych rozwiązań, sztucznej inteligencji i tak dalej. I stwierdził, że to mu szczęścia nie daje, w sensie bycie bogatym, jeżdżenie drogimi samochodami i tak dalej. Więc stworzył Wzór na szczęście, który miał później okazję przetestować w bardzo tragicznej sytuacji, gdy spontanicznie przez błąd lekarzy zmarł jego syn. O tym jest ta książka, prawie 500 stron historii. Z jednej strony fantastycznej, ciekawej historii, niesamowicie pokornego człowieka, a z drugiej historii o tym, jak w nawet najtragiczniejszej sytuacji odnaleźć swoje szczęście i iść dalej. To wszystko znajdziecie na ekspert.pl, także bardzo się cieszę już teraz, że mogę tę książkę zapowiedzieć na początek roku. Także jedziemy z tym, a dzisiaj pomysły biznesowe, które są prawie pewne, ponieważ nie ma pewnych pomysłów na biznes, ale wiem z regularnych ankiet, które dla was prowadzimy na przykład na platformie Pierwszy Biznes lub czasem też na tym kanale, że temat pomysłu biznesowego to jest jeden z takich tematów, który zawsze jest taki potrzebny, że ludzie zawsze szukają pomysłu na biznes, no bo wielu ludzi chciałoby robić biznes, ale albo jakiś robiło, a to nie wyszło, albo chcieliby robić nowy, albo chcieliby robić pierwszy, ale nie wiedzą co. Nie wiedzą co i jeżeli się nie zorientujesz, to możesz popełniać jakieś klasyczne błędy, czyli zamiast szukać drugiego zakładu pogrzebowego, to szukasz drugiej restauracji, tak? Czyli jak ktoś się nie zna na biznesie, no to pomyśli sobie, fajnie by było mieć restaurację, będą przychodzić goście, będą mnie kochać, będziemy dawać wspaniałe posiłki i tak dalej. Kiedy tak naprawdę restauracja to jest beznadziejny model biznesowy, a prawie zawsze, bo oczywiście są wyjątki we wszystkim, natomiast taki zakład pogrzebowy to jest prawie zawsze genialny model biznesowy, więc jak masz doświadczenie w biznesie większe, to zaczynasz to rozumieć i staje się to oczywiste, dlaczego tak jest, tak? A jak tego nie rozumiesz jeszcze, no to warto jednak poszukać mądrzejszych pomysłów biznesowych i takie dzisiaj wam przedstawię. Będzie to 29 pomysłów, z których w zasadzie większość sam bym robił, gdyby mi się chciało, czyli gdybym miał czas na to, ale też już wiem w ramach też i postanowień swoich noworocznych i tak dalej, że trzeba czasem się hamować, że to, że się uwielbia robić biznes, to nie oznacza, że trzeba ich robić 1000 na raz, więc większość tych pomysłów sam bym brał, więc w jakim sensie mogę polecić. Oczywiście nie ma czegoś takiego jak łatwy biznes, jak biznes, który zawsze działa, w związku z czym każdy z tych pomysłów ma prawo nie wyjść, każdy z tych pomysłów będzie lepiej zrealizowany przez jedną osobę, gorzej przez drugą, więc to trzeba jeszcze, zanim przejdziemy do konkretnych pomysłów, spiąć taką klamrą, że sukces w biznesie przede wszystkim zależy od egzekucji, a nie od pomysłów. Tak, tak jak nawet Facebook nie był przecież pierwszym portalem społecznościowym, Google nie było pierwszą wyszukiwarką, a Tesla nie była pierwszym autem elektrycznym. A wszystkie te rzeczy wyszły, dlatego że zostały wybitnie zrealizowane. Więc to realizacja jest kluczem. Pomysł jest oczywiście istotniejszy, znaczy mniej istotny, ale też istotny, jak najbardziej. No bo możesz zrobić świetną egzekucję w sklepiku typu Żabka. No i systemu nie przeskoczysz. No nie zarobisz tam 50 tysięcy miesięcznie, choćbyś stawał na głowie i był najlepszym franczyzobiorcą, czy najlepszą agencję Żabki miał w całym kraju. To nie zrobisz pewnych rzeczy, no bo nie da się. No. Jest to limitowany model biznesowy i tak po prostu musi być. W związku z czym 29 pomysłów dzisiaj dla Was mam i mam nadzieję, że ta nowa, noworoczna energia, którą w nowym pojeździe i z nową energią tutaj Wam się będę chciał podzielić, to, że się Wam rzeczywiście to udzieli. No więc jedziemy. Na początku jednak jestem Wam winny suchara. Otóż, jak się nazywa miasto, w którym się sprzedaje najwięcej samochodów? Karpacz. Uhuśmy się pośmiali, to możemy zacząć. Zacznę jeszcze od tego, że nowy rok to jest czas na postanowienia noworoczne, więc pamiętajcie, że w Instytucie Lingwistyki mamy 10 kursów językowych, 10 różnych języków, możesz się z nami uczyć. Zapraszam Was tam. I oczywiście na platformie sekretyspółek.pl dowiecie się, jak prowadzić spółkę z o.o., czyli jak nie płacić w ogóle ZUS-u i jak płacić podatku dochodowego tylko 9%. Wszystko oczywiście legalnie, zgodnie z polskim kodeksem, tak jak trzeba. I przy okazji nie odpowiadać swoim majątkiem za to, że będzie jakiś niewypał ewentualny, za popadnięcie w długi, za jakieś inne problemy i tak dalej. Więc to wszystko na sekretyspółek.pl. Bardzo ważne ogłoszenie też dla Was mam, że już 24 stycznia poprowadzę dla Was live'a o tym, jak się nauczyć języka w 3 miesiące. Będzie to bezpłatny live, robię taki dwa razy tylko w roku, także zapraszam, bo z tą nową energią łatwiej jest zorganizować te Wasze postanowienia noworoczne odnośnie języków. Ja też mam kilka postanowień noworocznych odnośnie języków na ten rok. Na przykład przeczytać 12 książek po niemiecku. Takie mam. W każdym razie na tym live'ie Wam opowiem o konkretach, co i jak trzeba zrobić krok po kroku, żeby to doprowadzić do skutku. Więc zapiszcie się już teraz pod tym nagraniem. Tam znajdziecie linka i tam dowiecie się, jak języka nauczyć się w 3 miesiące. Tym się z Wami tam podzielę. Więc zarezerwujcie swoje miejsce już teraz, ponieważ liczba miejsc jest ograniczona, więc potem tych miejsc nie będzie, bo niedługo zaczynamy grubą kampanię na Facebooku i na Adsach, więc będzie się działo. A teraz te miejsca jeszcze są, no bo dopiero zaczynamy. Także zapraszam. Dobra, 29 pomysłów na to, jak robić biznes, na biznes. Punkt pierwszy. Firma, która zatrudnia asystentów wirtualnych, VA tak zwane, Virtual Assistant. Za granicą, zwłaszcza w Stanach, jest to totalnie podstawowa usługa. W Polsce jeszcze nie, bo w Polsce jest syndrom Zosi Samosi. Czyli wszyscy wszystko robią samemu i to jest po prostu chore, że polski przedsiębiorca oprócz tego, co robi, to jeszcze nawet nieraz się sam rozlicza. Dobra, ja wiem, że nawet na ryczałcie to jest mega proste, ale i tak nie powinien tego robić, nie wolno. Natomiast sam umawia się na spotkania, sam załatwia papierologię, sam odbiera paczki, sam zamawia rzeczy, czyli jak mu w biurze potrzeba kawy, to on sam zamawia tą kawę. Czyli to jest chore. To jest chore. On sam idzie do paczkomatu odbierać, nadawać rzeczy na pocztę. Nie można tak robić, człowieniu. No i wtedy mówisz, dobra, Maćku, ale jest problem. Jest problem, ponieważ dopiero przecież zacząłem biznes, nie mam pieniędzy, żeby zatrudnić sobie sekretarkę na przykład, czy jakąś asystentkę i tak dalej na pełny etat, no bo to jest szkoda pieniędzy w dodatku, ona by nie miała tyle roboty, tak? Bo odpisywać na maile w mojej firmie na przykład plus jakieś paczki, to nie jest robota na pełny etat, a na pół albo jedną czwartą to trudno znaleźć i tak dalej. I właśnie tu wchodzisz ty, cały na biało, ze swoją agencją wirtualnych asystentek. Czyli jest mnóstwo małych przedsiębiorców, którzy nie potrzebują i nawet nie mogą i nie stać ich na to, żeby mieć asystentkę na pełny etat. Mają parę zadań dziennie i tak dalej, więc myślą sobie, no dobra, to już będę to robić samemu. No to jest 2 godziny dziennie, no co zrobię? Nie zatrudnię człowieka do tego. Chyba że zatrudni twojego człowieka. Czyli ty wpadasz na miękko i mówisz, ja mam agencję asystentek wirtualnych. Zatrudniam fantastyczne dziewczyny. Oczywiście możesz zatrudniać też facetów, ale no będę tutaj trochę feministą w tym momencie i powiem, że asystentki są lepsze niż asystenci zazwyczaj. No sorry faceci, ale zazwyczaj tak jest. Ja nie będę tu może szukać powodów, ale tak często jest. Zazwyczaj tak jest, że jakoś te kobiety są bardziej takie dokładne, że te maile częściej mają kropki, przecinki postawione tam, gdzie to powinno być i tak dalej. No jakoś to tak po prostu działa, więc sorry faceci. Oczywiście jak ktoś taką agencję założy, to sam sobie będzie wybierać, kogo tam chce zatrudnić. Natomiast tylko mówię o swoich doświadczeniach. W każdym razie jak ja zaczynałem z biznesem, wiele bym dał, żeby było takie coś, bo jak się czyta 4-godzinny tydzień pracy Tima Ferrisa, to on tam mówi właśnie, zatrudni sobie asystentki z Indii, z Pakistanu, gadają po angielsku i tak dalej. No my Polacy w Pakistanie nie znajdziemy ludzi gadających po polsku, więc dla nas ta porada nie była zbyt pożyteczna. I właśnie, a w Polsce nie było takich agencji, gdzie można było faktycznie zatrudnić kogoś, kto będzie obsługiwać twoją firmę, ale on też obsługuje 10 innych, więc nie ma problemu, że potrzebujesz tylko kogoś na 1,5 godziny dziennie. Więc taka potrzeba na rynku zdecydowanie jest. Jak to powinieneś rozliczać, to modelu biznesowego całego ci nie powiem, no bo go nie prowadzę, więc skąd mam wiedzieć? To trzeba zacząć, wymyślić cenniki, znaleźć klientów, przetestować, jak to działa. Natomiast jestem przekonany, że potrzeba na rynku taka jest, że wielu przedsiębiorców po prostu wiele by dało, żeby z takiej usługi skorzystać i mieć na gotowo. Tak, osobę, która jest przydzielona dla ich firmy, która będzie im obsługiwać maile, dyskutować z klientami, może obsługiwać telefon, może obsługiwać paczki, może coś innego. Bardzo potrzebna usługa. To była rzecz numer jeden.
Uwaga, uwaga, przygotowałem dla Was PDF-a do pobrania zupełnie bezpłatnie, gdzie zawarłem wszystkie 29 dzisiejszych pomysłów na biznes, także możecie sobie go pobrać klikając linka pod tym nagraniem i dzięki temu macie podsumowanie tego odcinka w jednym miejscu, więc myślę, że łatwiej będzie zaplanować swoją finansową przyszłość. Także zapraszam w linka pod tym nagraniem.
Druga potrzebna usługa. Sam z niej korzystam. To jest firma, którą w sumie zareklamuję i z ubolewaniem stwierdzam, że jest tylko chyba jedna taka w Polsce, a przynajmniej dużo ich nie jest. To jest firma wybierzauto.pl i nasz znajomy już teraz Maciek, z którym od lat współpracujemy. Współpracujemy w sensie, to on nam pomaga wybrać to auto. Załóżmy, chce człowiek kupić Rolls Royce'a, bo stwierdza, dobra, prowadzę te programy w Bentleyu, ludziom to się już nudzi, poza tym już niektórzy prowadzą analogiczne programy, też w Bentleyach, albo w Lamborghini, albo w Mercedesach, Maybachach, nie wiadomo co, no to trzeba zrobić coś lepszego, żeby być numerem jeden znowu, no, czy w sumie cały czas, żeby to podtrzymać, więc żeby ludziom było ciekawiej, żeby coś się działo, żeby była wiralowość, no trzeba kupić Rolls Royce'a. No i oczywiście ty wiesz, że ktoś, kto nas obserwuje dłużej, no to wie, że my nie kupujemy nowych aut, bo to jest szkoda pieniędzy po prostu, to jest bez sensu. To, że można coś kupić, to nie oznacza, że się powinno, bo to nie jest mądre podejście do pieniędzy. Więc chcesz na przykład kupić używanego Rolls Royce'a, no i co? I możesz kupić na rympał, iść powiedzieć ze swoim kolegą Staszkiem, on tam poklepie i powie, o dobra, spoko, albo wziąć Maćka z wybierzauto.pl i to jest gość, który zrobi ci 600 zdjęć, zajedzie na stację diagnostyczną, 6 godzin będzie sprawdzać to auto, będzie nim jeździć, testować, sprawdzać wszystko, od opon po lakier, po wszystko, tak? Czyli coś, czego nawet twój znajomy mechanik nie zrobi, bo znajomy mechanik no to przyjedzie. Jasne, jak ktoś kupuje starą Corsę za 2000, to pewnie taki test się nie opłaca za dodatkowy 1000 czy 1500. Ale jak ludzie kupują auta używane za 20, 30, 50 tysięcy wzwyż, i albo za 100, 200, 300, no to korzystanie z takiej usługi jest wręcz konieczne. Konieczne, tak, żeby potem nie wtopić, żeby potem, o, wymiana silnika nagle po tygodniu, no nie? Więc mega potrzebna usługa, ponieważ z jednej strony wielu ludzi albo nie chce się ładować w jakieś leasingi, najmy, albo dla zasady nie kupuje nowych aut, bo jest to po prostu finansowo często głupie, jak się nie jest obrzydliwie bogatym, więc nie chcą, a z kolei przy używanych się boją, tak? Boją się, że będzie bubel, że wszystko ładnie wyklepane, ale wiadomo, w komisach często oszukują, więc jest taka firma, która pojedzie ci, sprawdzi i tak dalej. No ale właśnie, okazuje się, że niewiele jest takich firm, jest stały niedobór, tak, że my na przykład nawet z Maćkiem, z którym współpracujemy od dawna, to często musimy czekać miesiąc na termin, no bo takie jest wzięcie, tak, bo ludzie kupują używane auta, coraz bardziej rozumieją, że warto wydać trochę na początek na dobry test, żeby potem nie wydawać na różne rzeczy. Więc taką firmę warto jak najbardziej stworzyć. Może ty jesteś maniakiem samochodowym i możesz taką usługę świadczyć osobiście, a jak nie, to, bo jak ja bym taką firmę zakładał, no to oczywiście sam bym tego nie robił, tylko bym znalazł ludzi, którzy byli dobrymi mechanikami, którzy się do tego nadawali, robili to dobrze, po to, żeby ludziom taką usługę świadczyć. Wtedy to można też bardziej skalować na różne miasta i tak dalej, więc potrzeba rynkowa jest, wiem, nie tylko po sobie, ale i po znajomych, którzy w większości kupują jednak używane samochody, no i niektórzy, którzy kupili bez sprawdzania, to mają później problemy, tak, że nagle coś nie działa, gwarancji już nie ma, nagle coś trzeba wymieniać, części i tak dalej, drogie rzeczy, więc fantastyczna usługa, robisz coś dobrego dla ludzi, zarabiasz, win-win, każdy zyskuje, czyli firma typu sprawdzanie profesjonalne używanych samochodów przed kupnem. Punkt trzeci, firma remontowa premium. która premium mam tutaj na myśli nie, że jest horrendalnie droga, tylko na myśli mam, że ona nie działa jak jeden wielki bubel. Jak to jest, że mamy 2024 rok i dalej większość firm budowlanych w tym kraju, remontowych, może tak, remontowych, bardziej mi o remontowe chodzi niż budowlane, większość firm remontowych w tym kraju działa na zasadzie, przyjeżdża jakiś Staszek, nie wiadomo jak, on jesteś z nim umówiony na 14, on przyjeżdża o 15, przyjeżdża tam, patrzy, zaczyna ględzić, albo w ogóle nie przyjeżdża, mówi, a bo zapomniałem, i przyjeżdża kolejnego dnia dopiero, trzeba się jeszcze raz z nim umawiać. I on ci gada takie bzdety typu, że on nie wie, w ogóle przychodzi i mówi, no kto tu robił to wcześniej, to jest do bani, to jest źle zrobione, czyli w ogóle jest taki syfny kontakt pierwszy, że on zaczyna od marudzenia na poprzednią ekipę albo na coś tam, przychodzi, czasem nie przychodzi, czasem przychodzi pijany, przychodzi i przeklina. I tak dalej. Przychodzi w ogóle umorusany, bo prosto z jakiejś roboty, więc zabłocony ci przychodzi na to mieszkanie. I tak dalej. Zaczyna marudzić, że on nie wie, że on zobaczy, że on wycenę. Mówi ci, że wyśle ci proponowaną wycenę dziś o 20 i nie wysyła i tydzień nie masz maila. I tak dalej. Czyli jest usługa, której potrzebuje cała Polska, bo wszyscy potrzebują remontów. Usługa potężnie potrzebna i dalej robiona na rympał. A potem on robi ten remont i przychodzi, nie wiadomo kiedy, znowu zapomniał, nie przyszedł. Potem wziął sobie za dużo robót na raz, więc próbuje jakoś to ogarnąć i do ciebie miał przyjść rano, a przychodzi po południu, bo utknął na innej robocie. Więc mówiąc, firma remontowa premium, nie mam na myśli firmy remontowej dla multimilionerów, tylko firmę remontową, która będzie o 10-20% droższa za to, że nie będzie do bani, za to, że nie będzie zorganizowana w taki żałosny sposób, że wszystko jest na rympał, przypadkowo, a ja nie wiem, a zobaczę i tak dalej. Tylko, i miałem kiedyś z taką, parę razy ostatnio nawet, z taką firmą do czynienia, która jest firmą profesjonalną. Przychodzi ci na wycenę facet, który jest fajnie ubrany, ma, no dobra, czy markowa, czy nie markowa koszulka, no a w jego wypadku markowa koszulka, przyszedł ładnie ubrany, nie z błota i tak dalej. Przychodzi, dzień dobry, wszystko się zgadza, tu jesteśmy z tej firmy i tak dalej. I ogląda profesjonalnie, nie zaczyna gadania od tego, kto ci to zrobił, debilu, no jak to ktoś zawalił strasznie, nie? Czyli nie ma ludzi, tylko mówi, aha, dobrze, to ja sobie obejrzę, zrobię pomiary, jeżeli był umówiony na 15, to przychodzi 14:57, gadasz z nim profesjonalnie, kultura, fajnie, mówi ci, ja przygotuję dla pana wycenę na jutro na 18 i ty jutro o 17 masz maila z wyceną. Owszem, ona jest droższa niż u konkurencji, ale jak on ci mówi, że termin będzie na za 3 tygodnie i wtedy może wchodzić, to on za 3 tygodnie o tej godzinie jest gotowy, żeby wchodzić, a nie, że za 2 tygodnie ci napisze, wiesz co, jednak mi się pomyliło i jednak jeszcze 2 miesiące, bo ja nie wiem, bo coś tam, bo zapomniałem, ile ja mam robót. Więc po konkretach, a jak wchodzi, to zabezpieczają wszystko ładnie na początku taśmami, mówi dzień dobry, my tu tak, codziennie będzie raport z budowy i tak dalej, i tak, czy z remontu i tak dalej, czyli tak jak chciałbyś być obsłużony w każdej innej dziedzinie, tak? No przecież tak jest w innych dziedzinach, jakbyś kupował auto w salonie, no to tak to powinno wyglądać, jest profeska, jest sympatycznie, albo jakbyś brał kredyt, tam zawsze jest taka schizofrenia, że jak ci wciskają kredyt, wszyscy są mili, wspaniale ubrani, sympatyczni i tak dalej, a jak już nie możesz płacić kredytu, bo padłeś w tarapaty przez ten właśnie kredyt, no to już przestają być mili, to dzwonią, straszą, grożą i tak dalej, więc to jest nam niesamowita historia, natomiast generalnie co do zasady chcemy być obsługiwani w miły sposób, profesjonalny, a w świecie remontów to jest zadziwiające, bo jest to branża warta miliardy w Polsce. Każdy z nas tego potrzebuje od czasu do czasu. Niektórzy z was są inwestorami w nieruchomości, więc robią kilka remontów na raz. I ciągle ubolewają nad tym, że to cały czas jest robione na rympał. Potężna branża i ciągle robiona, jakbyśmy tu byli krajem trzeciego świata. No nie? Pora na zmiany. Pora na zmiany. W inne dziedziny już, inne branże już poszły niesamowicie do przodu. Kawiarnia. Jak wchodzisz do kawiarni, jest kultura, są ludzie fajnie ubrani, jest sympatyczna atmosfera, są fajne czcionką napisy, jest dobry design, widać, że zrobiony przez architekta, roślinki tam, gdzie trzeba i tak dalej. Posiłek jakościowy, wartościowy. To już dzisiaj jest w Polsce standard. A w remontach dalej syf. Więc zmieńmy to, błagam. I ty możesz to zmienić, robiąc taką firmę. I znowu, jako przedsiębiorca ty nie musisz być ekspertem w remontach. Sam się pewnie oczywiście doszkolisz, ale ty musisz... Przedsiębiorca, pamiętaj, to jest organizator. Przedsiębiorca to jest organizator. Najwięcej zarabiają organizatorzy w biznesie, a nie ci, którzy osobiście wykonują konkretny produkt lub usługę. Więc czy ty się znasz, czy się nie znasz, to nie ma takiego znaczenia. Grunt, że firma remontowa premium, to uważam za bardzo dobry biznes. Wiem, bo sam takiej firmie płacę regularnie i wiem, ile płacę. Tak? Płacę więcej, niż bym zapłacił innej, ale przynajmniej wiem, że jak mamy umowę, w tej umowie możemy, oni się nie boją podpisać, że jak nie zrobią w terminie, to płacą karę, bo oni robią w terminie po prostu. A to nie jest przecież standard jeszcze. Kolejna rzecz, kolejna ciekawa dziedzina to jest szkolenia z marketingu. Tak, zarówno dla przedsiębiorców początkujących, którzy by niekoniecznie chcieli cały marketing sobie robić samemu, ale jednak potrzebują się zorientować. Czyli załóżmy, masz w Polsce mnóstwo przedsiębiorców małych i oni, oprócz tego, że znają się na swoich firmach, na swojej dziedzinie konkretnej, czyli są dentystami, prawnikami, robią to, robią tamto, albo świadczą usługi jakieś pośrednictwa, albo są agentami nieruchomości, albo prowadzą firmę remontową premium, no to teraz potrzebują marketingu. I nie wiedzą na ten temat za dużo. Oczywiście oni mogą to googlować, ale to jest straszne, tak? To jest straszne w Google, jak wpiszesz, jak powinien wyglądać dobry film dla TikToka. W Google ci nic nie powie, ChatGPT już trochę mądrzej ci poradzi, ale generalnie tam brakuje porządnej wiedzy na ten temat. Taki naprawdę, naprawdę porządny. Jak zrobić naprawdę dobrego TikToka? Brakuje tego. Totalnie brakuje. W związku z czym trochę jest lipa pod tym kątem, więc cały czas jest potrzeba, żeby tych przedsiębiorców tego uczyć. I nie tylko ich, tylko ludzi, którzy chcą takie usługi świadczyć, tak? Jak robić dobrego TikToka, YouTube'a, Instagrama, czy inne media społecznościowe dalej się nadają, jakiś Snapchat może, to jeszcze istnieje o dziwo. Są Pinteresty, czy warto prowadzić bloga, podstawy SEO. Tego wszystkiego zwykły przedsiębiorca sam się nie nauczy, bo on nie ma czasu. On potrzebuje tego, potrzebuje mieć klientów, ale sam nie ma czasu się uczyć. A być może nie stać go jeszcze na agencję, która zrobi wszystko za niego, a nawet jak go stać, to i tak musi mieć jakieś podstawy, żeby wiedzieć, jak się nie dać oszukać tej agencji, tak? Oszukać w sensie, że oni są lebiodami, nie wiedzą, co robią sami, a on im płaci, bo nie wie, że oni robią źle. Więc pod tym kątem jest to również bardzo ważne, czyli taki nauczyciel marketingu. Jak robić dobry marketing? Do czego można wykorzystać sztuczną inteligencję dzisiaj, a do czego nie jeszcze? Więc ktoś potrzebuje tej wiedzy. Mnóstwo ludzi potrzebuje tej wiedzy. A jeszcze jej brakuje. Są oczywiście jakieś szkolenia z tego zakresu, platformy online i tak dalej, ale uważam, że dalej jest bardzo mało wiedzy na ten temat w internecie, takiej porządnej, poukładanej, nie, że można na YouTubie sobie wpisać i już, tylko takiej naprawdę dobrej wiedzy, typu konkretne szkolenie z TikToka. Jak robić dobrego TikToka w mojej firmie? Z jakimś panelem pytań i odpowiedzi, żebym mógł zapytać, jakbym miał firmę, nie wiem, budowlaną faktycznie, to jak to się ma do TikToka? No nie, żebym mógł zapytać, bo twórca tego szkolenia może nie ma firmy budowlanej, ale jakieś przemyślenia pewnie ma. W związku z czym firma szkoląca z mediów społecznościowych i z marketingu w tych mediach. To jest, uważam, niezły pomysł. I to nas prowadzi do kolejnego pomysłu. Agencja marketingowa social media. To jest odwieczny problem, znowu, że są te agencje niby, ale większość z nich jest do bani. Regularnie dostajemy pytania, my na przykład na maila, Maćku, gdzie znalazłeś kogoś do Facebooka, albo kto ci robi adsy, bo my płaciliśmy 3 agencjom i lipa straszna. Płacimy, nic z tego nie wynika. Więc wiesz, co to oznacza? Że jest potężne zapotrzebowanie na rynku. Na dobrą agencję. Być może niszową agencję. Na przykład znam chłopaków, którzy mi kiedyś pomagali przy TikTokach, pisali dla mnie scenariusze, przyjechali to nagrywać, potem to obrabiali i wrzucali. Czyli robili praktycznie wszystko, a ja miałem tylko nagrać według scenariusza. I to miało potężne zasięgi, ponieważ okazało się, że w 2 miesiące zostałem największym TikTokerem biznesowym w Hiszpanii. Autentyk. Mimo, że już tego nie robię, bo za bardzo mi się tam nie monetyzuje to, w sensie nie mam czasu na robienie biznesu stricte w Hiszpanii, ale to konto tam dalej jest, może kiedyś je jeszcze odpalę z powrotem, natomiast działało to świetnie. Dlaczego? Ponieważ oni się wyspecjalizowali. Oni godziny spędzili na analizie, co na TikToku działa, co mają najlepsze profile, co mają najgorsze, czym to się różni. I w związku z tym, jak pisać właściwe scenariusze? I tego mnie nauczyli, znaczy w sumie nie nauczyli, tylko zrobili po prostu ze mną, ja im zapłaciłem, no i tyle. Wiem, że chłopaki pomimo bardzo młodego wieku zarabiają po kilkadziesiąt tysięcy miesięcznie na web, bo jest ich 2, więc myślę sobie, jak dla chłopaków, którzy niedawno mieli 20 urodziny, to niezły biznes. Cały czas brakuje tego typu biznesów, specjalistów od Instagrama, specjalistów od Snapchata, specjalistów od YouTube'a, brakuje. Cały czas wielkie braki, niedobory, w związku z czym Trzeba. Zarówno agencji, która by globalnie także przychodzisz ze swoją firmą i oni robią wszystko, to jest jeden pomysł, a drugi to agencja niszowa. Czyli my jesteśmy gości od TikToka, nic innego dla ciebie nie zrobimy, za to TikToka ci zrobimy po mistrzowsku. I to jest super, na to jest zapotrzebowanie wielkie i dlatego, jeżeli czujesz, że to jest coś dla ciebie, to uważam, że jak najbardziej warto. Kolejny patent związany z tym, to jest firma zajmująca się przerzucaniem kontentu, czyli jest sobie taki wieczorek i nagrywa odcinki na YouTube'a. Długie odcinki nagrane szeroką kamerą, 16:9, rozdzielczość i tak dalej. I niekoniecznie chciałby siedzieć godzinami i nagrywać samemu na Instagrama, na TikToka i tak dalej. Robiłem oczywiście takie testy, ale teraz mi się nie chce, nie mam czasu po prostu, bo robię inne rzeczy, za dużo innych rzeczy, więc nie mam czasu. I w związku z tym jest potrzebna ekipa, która bierze mój content z YouTube'a i go przerabia na TikToka, na Instagram Reels, na facebookowe nagrywki krótkie i na YouTube Shorts. Czyli jest ktoś, kto bierze te odcinki, ogląda je i myśli sobie, co tu wyciąć, żeby to było szokujące, żeby to było ciekawe, robi z tego wycinki i codziennie potem rzuca na TikToka, na Instagrama, na Shorty i tak dalej, i tak dalej. Czyli mimo, że ja osobiście TikToka nienawidzę, koncepcja też YouTube Shortów, czyli ta sama koncepcja co TikToka, nie podoba mi się, bo to jest skracanie uwagi ludziom i tak dalej. Uważam, że ludzie sukcesu to ci, którzy oglądają i słuchają długi content, którzy siedzą na podcastach, którzy siedzą na kanałach takich jak tutaj, mówiąc nieskromnie, czyli ci, którzy albo czytają książki, czyli ci, którzy potrafią utrzymać uwagę przez długi czas, tylko oni ogarną się w rzeczywistości. A ci, którzy będą na TikTokach siedzieć 6 godzin dziennie, no to oni będą mieć takie ADHD, że nie będą w stanie stabilnie realizować jednego biznesu przez wiele lat, aż do bycia milionerem, albo stabilnie budować jeden związek przez wiele lat, bo oni mają za szybkie chęć zmiany, tak? Także tak to po prostu działa. Niemniej jednak ci ludzie tam są po prostu, więc każda firma też powinna tam być i robić ten content. Dlatego też jest potrzeba na tak zwany content repurpose, to się nazywa, czyli bierze się content z jednego medium i się go przerabia na content w innych mediach po to, żeby ten przedsiębiorca sam nie musiał nagrywać osobno na wszystkie inne platformy, bo on nie ma czasu. I już. Kolejna rzecz. Mechanik premium. Znowu, analogicznie tak w ekipach remontowych mamy problem z mechanikami, tak? Czyli przychodzisz do tego mechanika i znowu jest to samo, tak? On po pierwsze nie wie, kiedy ma termin, czyli albo mówi, że nie wie, to zobaczy, albo wie, ale kłamie. Czyli on wie, że przez najbliższy tydzień tego auta nie tknie, ale ci zaczyna coś opowiadać. No, to my jutro siądziemy nad tym i tak dalej. Czyli gada głupoty. Czemu XXI wiek, 2024 rok i w Polsce dalej większość, bo nie wszyscy, ale większość mechaników nawet terminu nie umie ci powiedzieć bez kłamania. Mi się zdarzały takie case'y, że auto, jak jeszcze nie wiedziałem, że to trzeba naciskać bardzo agresywnie, to że auto mi stało 2-3 tygodnie u jakiegoś mechanika, on mi opowiadał jakieś farmazony i nie było tknięte nawet. Tknięte nie było. A on opowiadał, tak, już blisko do naprawy. A to auto nikt go nawet nie otwarł, czy nie otworzył. Więc abstrakcja. Znowu, przydałby się mechanik, który jak ci powie coś, to będzie prawidłowe, to będzie prawda. Jak ci zrobi wycenę, to nie będzie nagle co tydzień ta wycena skakała, bo coś mi wyskoczyło, bo ja nie wiedziałem i tak dalej, bo jakoś tak wyszło. Bez bzdur. Konkretne terminy i konkretna jakość, tak. Czyli jeżeli on nie umie naprawić, to on ci powie. Dobra, to jest część czy system, na którym my się nie znamy. Zamiast opowiadać farmazony jak ci mechanicy, no to ja nie wiem, no coś tu się świeci, no ale to naciśniemy tam, może to będzie to, zobaczymy i tak dalej. Czyli lebiody, którzy nie potrafią. No i oczywiście, no, ktoś mi powie, no dobra, Maćku, sam byś lepiej nie zrobił niż oni, ale z drugiej strony faktem jest, że jak ja bym w swoich branżach, branży na przykład językowej, czy w branży tutaj biznesowej, na tym kanale, jak ja bym odwalał taką szopkę, jak przeciętny polski mechanik robi, czyli ja nie wiem, no ja miałem nagrać coś na czwartek na 20, ale w sumie to zapomniałem, to weszło w piątek, a miał być odcinek merytoryczny, ale mi się nie chciało robić researchu, no to trudno, to wyszedł taki narympał. Jak ja bym tak robił, to mnie by rynek po prostu skasował. I już. Albo zarabiałbym znacznie mniej na tym rynku, bo konkurencja by mnie po prostu dojechała. No i tyle. A u mechaników samochodowych oni korzystają z tego, że te auta się psują, więc w jakimś sensie i tak trzeba skorzystać, tak? Z usług szkoły językowej nie trzeba skorzystać, jakby była budziła wątpliwości, a naprawiać samochody trzeba, bo inaczej nie da się żyć. Więc cóż, natomiast dlatego też możesz mieć droższą usługę, ale profesjonalną. Czyli jak wchodzi się na ten warsztat, to nie ma syfu. Miałem parę razy okazję być na warsztacie profesjonalnym. I to nie ASO, tylko właśnie profesjonalnym warsztacie. Ktoś ładnie to przygotował, zrobił ładny design w środku, że się wchodziło i nie czułeś, że wchodzisz do takiego warsztatu uwalonego smarem, śmierdzącego i tak dalej. Przychodził człowiek, obsługiwał cię profesjonalnie, mówił ci co i jak, konkretnie, trzeźwy był, ubrany, pachniał i tak dalej. I tłumaczył ci, kiedy termin, jak, jaka cena, po konkretach. Jeżeli coś potem się faktycznie pojawiło, że trzeba było dźwignąć cenę, to on ci dzwonił, mówił, czy ty się zgadzasz, że to jest taka część, że tyle to potrwa ściąganie jej i tak dalej, i tak dalej. A jak już naprawił, to było dobrze naprawione. Dalej jest totalny niedosyt tego typu firm w Polsce. I dlatego one powinny i mogą brać drożej. Może to będzie twoja firma. Przypominam jeszcze raz, że pod tym nagraniem macie linka do webinaru. Zapiszcie się już teraz, bo niedługo odpalamy płatne kampanie, więc będzie bardzo dużo miejsc schodziło. A teraz jeszcze możecie się zapisać i zarezerwować swoje miejsce na tym moim live'ie 24 stycznia o tym, jak się nauczyć języka w 3 miesiące, jak zostać pasjonatem językowym zamiast siedzieć godzinami z gramatyką i zastanawiać się, po co żyć. Także link pod tym nagraniem, wpadajcie tam i zapraszam gorąco. Jadę dalej. Kolejny pomysł na biznes to jest wziąć jakiś produkt lub usługę i zyskiwać na ukrytej rzeczy. Na przykład, jak moje dzieci używają sobie Xboxa, grają sobie na konsoli, to ktoś by pomyślał, że Xbox to jest taki wielki biznes. Ale się okazuje, że ten Xbox ma tam dość mocne bebechy w środku, tak? Mocny twardy dysk, terabajt i tak dalej, mocne systemy, karta graficzna i tak dalej. I jak tak sobie kiedyś policzyłem, to oni na takiej sztuce Xboxa wcale nie zarabiają jakichś kroci. Gdzie jest biznes? Ano biznes jest w tym, że potem jest abonament Xbox Live i płaci się im co miesiąc ponad 5 dych za to, żeby mieć dostęp do gier. I takich ludzi są miliony, jak nie setki milionów. I tak to samo zrozumiało Sony jakiś czas temu, że można zarobić coś tam na konsoli, ale to jest raczej bez sensu. Lepiej jest obniżyć cenę konsoli i zarabiać albo na niej byle co, albo nawet dokładać. Nieważne. Można nawet dołożyć do konsoli, byle później zarabiać na abonamentach w nieskończoność. Tak, firmy samochodowe, które zarabiają na serwisach. Tak, czyli owszem, na samochodzie coś tam zarobią, ale na serwisie jest prawdziwa kasa zazwyczaj. I warto w ten sposób pomyśleć o różnych produktach i usługach, być może nieoczywistych. Na przykład, ja mam w biurze i w domu zresztą też filtr wody. Po to, żeby nie nosić, jak debil, plastikowych butelek z marketu, to się ciągle kończy i tak dalej. A tak jest raz zamontowany filtr i tylko raz na pół roku przychodzi facet na 10 minut i wymienia filtr na nowy i dzięki, cześć. Są filtry tańsze za kilka stów, droższe za 5000. Nawet jakbyś kupił ten droższy, to i tak ci się opłaca, bo już nigdy w życiu nie użyjesz butelki z marketu. Rozumiesz to? Więc jest to super wygodne, fajne, przy okazji ekologiczne i to prawdziwie ekologiczne, bo nie chodzi o fałszywą ekologię typu wsadzajmy plastik do żółtego i ocalimy świat z bzdurą, tylko prawdziwą, czyli nie używajmy plastiku, jak można go nie używać. I w tym wypadku jest to świetna rzecz. No i mam zatem kolegę, który taką firmę prowadzi i te filtry załatwia. Kuna System się nazywa ta firma. No i okazuje się, że on na filtrach oczywiście zarabia jak najbardziej, na filtrach do wody i na filtrach powietrza również, ale prawdziwy biznes jest na tym serwisie. Na tym, że on ma pełną profesjonalną bazę danych, każdemu go, komu to sprzedał i on sam dzwoni po pół roku, bo te filtry trzeba wymienić, bo inaczej to przestaje działać, więc trzeba to wymienić. I oczywiście jako klient mogę wtedy szukać innej firmy i zastanowić się, czy parę złotych oszczędzę, ktoś mi zrobi może serwis taniej, a jak ci zadzwonią, no to powiem, że sorry, ale już nie. Ale mi się nie chce. Jak oni dzwonią za pół roku i mówią, to czy możemy jutro przyjechać wymienić filtr, to ja mówię, dobra, wpadajcie, spoko. I załatwione. Dla mnie proste, super jako klienta, a dla nich kasa w nieskończoność. Tak długo, jak ja będę żył i będę pić wodę, to oni co pół roku będą musieli do mnie przyjechać i zarobić kasę. Więc pomyśl o jakimś produkcie lub usłudze, być może czymś, co już robisz, a być może czymś zupełnie innym, którą można ubrać w nietypowy model biznesowy, gdzie sprzedajesz produkt lub usługę lub urządzenie, ale tak naprawdę nie chodzi o to, żeby na tym zarobić od razu. Możesz nawet sprzedawać najtaniej na rynku, dumpingowo wręcz, żeby pokonać całą konkurencję, ale później się zacznie prawdziwa kasa. Właśnie na serwisie, na czymś, co musisz udostępniać im na stałe i tak dalej. I to jest spryt. Ludzie się z konkurencji być może będą zastanawiali, jak on to robi, czemu on to sprzedaje tak samo, on na tym nie, tak tanio. On na tym nie zarabia. A twój model będzie ukryty, że będziesz zarabiać na czymś innym. I to jest genialny pomysł. Oczywiście jak znajdziesz właściwy produkt, więc tu jest bardziej nie konkretny pomysł na biznes, ale konkretny pomysł na model biznesowy, na ubranie tego w marketing i tak dalej, więc nad tym też możesz pomyśleć. Jadę dalej. Agencja Nianiek. Agencja Nianiek Wiele ludzi ma dzieci i to się nie zmieni, dzieci będzie coraz więcej, w związku z czym nic na to nie poradzimy, że tak powiem. W związku z czym z kolei z drugiej strony mamy i inflację, i koszty, więc nawet jak ktoś by chciał zrobić taki podział, że jedna osoba zostaje w domu, druga pracuje, no to zazwyczaj to jest nierealne. Zazwyczaj jednak, czy bardzo często, ludzie potrzebują pracować wszyscy, więc często te dzieci muszą gdzieś zostać u kogoś i nie każdy ma takie możliwości, że sobie zostawi u babci albo u kogoś tam i tak dalej. A z kolei szukanie nianiek takich randomowych totalnie to też nie zawsze jest fajna rzecz, bo nie wiesz, czy to jest zaufana osoba, czy ona ogarnie te dzieci i tak dalej, czy ona nie będzie, że tak się widzi czasem, idzie się przez park, no i idzie ta niańka taka, widać, że pali se papierosa przy tym dziecku. To dziecko to w sumie tam pilnuje tylko, żeby nie zginęło i to w sumie ogranicza się tutaj jej kompetencja do tego. I tyle. Fajnie by było, gdyby była, tak jak masz znany lekarz na przykład, to taka firma lub portal, gdzie są nianie, można je oceniać, można zadzwonić, wynająć na konkretną godzinę, może nawet w automatyczny sposób, że jest niania z filmikiem, 2 minuty, cześć, jestem taka i taka, zajmuję się dziećmi od tylu i tylu lat, miałam doświadczenie, pracowałam w przedszkolu na przykład i tak dalej, no i zapraszam do korzystania z moich usług. No i tyle. I od razu jest kalendarz, można sobie wyklikać, można też przez telefon zadzwonić do twojej sekretarki i umówić. I tyle. Skorzystać z takiej niani. Są oceny, opinie, więc poprzednie osoby, które korzystały, to wystawiły opinie. Jeżeli te opinie są niskie, no to wiadomo, że ja mogę nie skorzystać dzięki temu. I tyle. Jest konkret, tak? I jak zabukuję w kalendarzu, no to ona przyjdzie, będzie, a nie, że nagle trzeba dzwonić, potem nie wiadomo, potem coś się pojawi i tak dalej, i tak dalej. Sam bym skorzystał z takiej usługi, a tak to mi się nie chce googlować po prostu randomowych niań, nie wiadomo gdzie, na jakichś portalach, na OLX-ach, bo ja nie wiem, kto to jest, ta nie ma ocen, ja nie będę ryzykować, więc lipa. A tak masz super po konkretach i gra. Więc być może to będzie albo taki portal, który ty stworzysz, albo po prostu agencja nianiek, która będzie profesjonalnie wszystko załatwiała od A do Z, że nie trzeba szukać, gadać z tymi nianiami, bezpośrednio negocjować, tylko po konkretach. Dzwonię do siedziby firmy, a siedziba firmy mówi, no pani Kasia, z którą zawsze zostawia jej dzieci, no chwilowo ma COVID-a i nie będzie jej przez tydzień, ale możemy zaproponować panią Anię, rewelacyjna jest, również ma oceny 4,9 i jest w tym terminie dostępna. Ja mówię, spoko, dobra, dawajcie Anię, niech się stawi i gra. Każdy z was, który jest rodzicem i tego słucha, sobie myśli, tak, to jest dobre, chciałbym z tego skorzystać, to jest fajne i tyle. Więc jest to faktyczna potrzeba. Kolejna faktyczna potrzeba to jest agencja sprzątająca. Znowu, mnóstwo ludzi ma kasę, żeby ktoś im sprzątał. Nie tylko w biurze, ale w domu. Mało tego, coraz więcej przedsiębiorców zaczyna rozumieć, że oni nie mogą sprzątać sami. Nie wolno ci, rozumiesz to? Jak ty chcesz być przedsiębiorcą mającym sukcesy, to tobie nie wolno myć okien. Kumasz to? Nie wolno ci, wieczorek ci zakazuję. Nie wolno. Zabraniam. Jasne, śmieci to można wynieść, bo to jest po drodze i to się zgadza. Ale nie ma czegoś takiego, że ty myjesz okna, no bo to tylko tak szybko machnę, bo święta. Nie! Nie ma czegoś takiego, że ty sobie sam odkurzasz, myjesz podłogę. No dobra, jak rozsypiesz kawę na podłogę, no to wiadomo, że musisz odkurzyć od razu, bo inaczej będzie taki syf nie do zniesienia. Ale nie ma czegoś takiego, że ty sprzątasz swój dom, mieszkanie, czy kosisz se trawę. No chyba, że jesteś pasjonatem, uwielbiasz jeździć traktorkiem. No to dobra, to ja ci pasji odbierać nie będę, ale każda inna osoba powinna, musi zlecać sprzątanie, ponieważ nie da się robić wszystkiego. Czas jest ograniczony, doba ma tylko 48 godzin, jak wiemy z tej oto książki. Dostępnej na ekspertia.pl. Więc nie ma tak, że ty będziesz takie rzeczy robić. Musisz to zlecać. I w związku z tym pojawia się pytanie, komu zlecać? I tu mają ludzie częsty problem. Przyjdzie jakiś obcy człowiek, będzie mi zaglądać, będzie sprzątać i tak dalej, a ja nie wiem, a coś, a ja go nie znam i tak dalej, i tak dalej. I znowu, idealnym przykładem by było tutaj agencja. Agencja sprzątająca. Taka, że oni dbają o to, żeby to był nie byle kto, żeby to były osoby, które robią to profesjonalnie, bo ile razy ja miałem w domu osobę sprzątającą, która się nie sprawdzała. Albo ktoś czyścił tak mocno, że miałem fronty w kuchni wszystkie do wymiany, to mi się raz zdarzyło. I to, dlatego się potem ludzie boją, tak? Czasem takich rzeczy. Więc to jest jedna opcja. Druga opcja, co mi się zdarzyło, że przyszła pani, bardzo dobrze sprzątała, ale popełniłem błąd, że byłem wtedy w domu. A ona marudziła. A tu jak mogliście doprowadzić do takiego brudu? A tu jaki syf? A tu coś tam. Albo marudziła na sytuację społeczną. No. A bo ten Kaczyński to, albo tamto. A co mnie to obchodzi? Miała przyjść i sprzątać, a nie gadać, no nie? Z kolei moja znajoma miała sytuację, że miała panią sprzątającą, po której wizycie zawsze coś znikało z domu. No ja to jeden kieliszek z droższej zastawy i tak dalej, i tak dalej. Więc widzisz, to jest faktycznie temat taki, że klient by chętnie skorzystał z firmy, porządnej, profesjonalnej firmy, znowu, gdzie są albo panie wypisane, albo firma bierze na to za nieodpowiedzialność. Że ja wiem, dzwonię do firmy i ja wiem, że firma przyjdzie, jest kalendarz, od wtedy do wtedy mam sprzątanie, wtedy jest termin, przyjdą, trzeba je tylko wpuścić, można wyjść z domu, do pracy i wrócę, będzie posprzątane, a jeżeli coś będzie zepsute, to firma bierze to na klatę i mnie nie obchodzi odpowiedzialność tej pani konkretnej czy coś tam, po prostu mnie nie ma w domu, jak zniknęły kieliszki, to firma bierze to na klatę i opinię sobie sama firma załatwia z tymi ludźmi, sama zwalnia niewłaściwe osoby, zatrudnia lepsze i tak dalej, i tak dalej. Czy będzie taka firma? Pytam ja ciebie. Bo być może to będzie twoja firma. Czyli dalej brakuje takiego profesjonalnego zorganizowania tej branży. Kolejna rzecz, przechowalnia opon. Mamy z tym znowu odwieczny problem. Oczywiście ASO to też załatwia czasem, ale wymiana opon w ASO to jest po prostu wyrzucanie pieniędzy w błoto, bo oni za wymianę opon biorą dużo więcej niż każdy normalny warsztat. Więc często jest tak, że idziesz do warsztatu na zimę czy na lato, jak trzeba zmieniać opony, no i fajnie, zmienią ci, ale przechować to już nie mogą, bo na przykład no, mają pełno albo w ogóle nie mają żadnego magazynu do tego. Więc wtedy są opcje jakie? No tak naprawdę niektórzy mają oczywiście swój garaż, to sobie tam trzymają te opony, nie ma problemu, albo jakąś komórkę lokatorską, ale mnóstwo osób nie ma co z tym robić. I nagle kombinują, co z tymi oponami, gdzie je dać. Potem trzymają u wujka w garażu. No jest taka kombinacja. Fajnie by było zostawić te opony tam, gdzie się je wymienia. Więc zaplanować wymianę opon, czyli wulkanizację, ale z dodatkowym magazynem na te opony, więc nie musi to być w centrum, ale gdzieś, gdzie tych opon możesz trzymać tysiące, to jest trochę jak biznes na nieruchomościach, można powiedzieć, tak? No na czym polegają nieruchomości? Że masz nieruchomość raz postawioną i ktoś ci płaci czynsz co miesiąc. Albo masz garaż i ktoś ci płaci za użytkowanie tego garażu. No to tu ktoś ci płaci za opony. Rok w rok ci płaci. Stówę, dwie, trzy stówy za przechowanie tych opon. Więc to się może skalować. Tych opon może być tam tysiące. A ty tylko to trzymasz. No i już. Więc oczywiście, żeby to działało, moim zdaniem, to nie pyknie sama przechowalnia, tylko będzie to musiało być z wulkanizacją. Bo faktycznie, przechowywać w jednym miejscu i zawozić do wulkanizatora, wydaje mi się, że ludzie nie będą chcieli za to płacić, wolą raczej mieć gotowiznę. Czyli, że wtedy i wtedy jest wymiana opon, bierzesz je z magazynu, czyli oni biorą, no i tyle, i ci wymieniają. Więc pewnie tak, ale uważam, że i tak warto, szukając raczej biznesu nie na wymianie opon, tylko na przechowaniu. Że to tam będzie kasa, a ta wymiana to będą jakieś symboliczne zyski. Idziemy dalej. Tworzenie www. Otóż każda firma szanująca się potrzebuje stronę internetową. To jest technologia skomplikowana coraz bardziej dzisiaj. Mimo, że niby są WordPressy, że można skorzystać z jakiejś automatyzacji, że jest sztuczna inteligencja i tak dalej, ale prawdą jest, że dopóki jest to tylko strona wizytówka, to jeszcze pół biedy, ale jak jest jakaś strona, która ma mieć więcej funkcji, ma być na przykład zamkniętą platformą, albo ma mieć jakiś kalendarz, albo coś tam, ma mieć już jakieś funkcje takie bardziej zaawansowane, to zaczynają się schody. To tu już są potrzebni programiści. Oni biorą kasę, no niesamowitą. Ja stawiam taki ciekawy projekt teraz i jak dostaliśmy wycenę od gościa na pierwotną wersję strony internetowej, to spadliśmy z krzesła. Owszem, potrzebujemy tam dużo funkcji, tak, żeby użytkownicy ze sobą mogli pisać, gadać, żeby były kalendarze, żeby można było umawiać konwersacje z angielskiego na klik i tak dalej. Więc dużo funkcji, ale tak naprawdę no, wycena była, no, mamy umowy, więc dokładnie nie mogę powiedzieć, no ale powiem, że kilkadziesiąt tysięcy złotych za stronę internetową. Kumasz to? No i bardzo dobrze, no, jeżeli trzeba, to trzeba. A teraz każda firma w Polsce, a firm w Polsce jest 3 miliony i cały czas powstają nowe. Każda z nich potrzebuje strony. Pytam się ciebie, czy ty zrobisz te strony? Bo znowu, można korzystać z freelancerów i oni robią dłużej, czyli wolniej, często też gorzej, generują problemy dodatkowe i tak dalej, i tak dalej. Albo z dobrej, porządnej firmy, która to robi profesjonalnie. wtedy masz wyższą cenę, ale wyższą też jakość, terminy znowu dotrzymane i tak dalej. Więc pytam ciebie, czy ty zrobisz taką firmę? Jest to na pewno dobry pomysł, czy prawie na pewno. Kolejna rzecz, doradztwo podatkowe. Każdy przedsiębiorca w tym kraju potrzebuje doradcy podatkowego. Daję ci case z mojego życia własnego. Jak prowadziłem pierwszą działalność gospodarczą, to po pierwsze była to JDG, a już wtedy powinienem robić spółkę z o.o. Nie mówię, że każdy powinien robić spółkę z o.o., ale w tamtych czasach każdy powinien robić spółkę z o.o. W dzisiejszych czasach już czasem się opłaca robić JDG na ryczałcie, a kto nie, to wtedy powinien robić spółkę z o.o. Natomiast w tamtych czasach każdy powinien prowadzić spółkę z o.o. Ja robiłem JDG, więc jak wpadłem w długi, oczywiście sam się w nie wrzuciłem, no ale jak zacząłem mieć problemy z długami, jakbym miał wtedy spółkę, to bym z tego wyszedł 100 razy łatwiej. Ale miałem JDG, więc musiałem je zamknąć, otworzyć jakąś spółkę, żeby w ogóle móc prowadzić działalność, bo już byłem w tym KRD, w BIK-u i tak dalej. Dzwonili do mnie, grozili mi na wszystkie możliwe sposoby i tak dalej. Tego wszystkiego bym uniknął, gdybym wiedział o istnieniu doradców podatkowych. Mało tego, sprzedawałem usługi językowe, kursy językowe i tak dalej, z VAT-em, mimo że one są nieowatowane. Rozumiesz to? No ale księgowa ówczesna powiedziała, no chcesz firmę mieć VAT-ową, no to ja myślałem sobie, no nie wiem, no wszyscy sprzedają z VAT-em, no to ja chyba też powinienem. I wystawiałem VAT, czyli oddawałem 23% od usługi, która nie ma VAT-u. I to jest tak, że jak dajesz urzędowi coś za darmo, no to on nie narzeka. Więc nie zwrócił mi tego. Jakby to szło w drugą stronę, tak? Sprzedawałbym bez VAT-u coś, co powinno mieć VAT, to oczywiście kontrola by zaraz przyszła, już pretensje, już odsetki karne za 5 lat do tyłu i tak dalej. No ale jak ja płaciłem więcej VAT-u, czy w ogóle płaciłem VAT, którego nie musiałem, no to milczenie i cisza i tak dalej. Więc przez brak doradcy płaciłem kupę kasy. Usługa jest niesamowicie potrzebna. Bo pamiętaj, przedsiębiorco drogi kochany, że księgowa nie jest doradcą podatkowym. To są dwie różne usługi, więc nawet nie możesz mieć pretensji do twojej księgowej, że cię rozlicza w taki sposób, że ty jesteś stratny. Bo jej zadaniem jest księgować, brać dokumenty i zaklepać. A doradca podatkowy to jest ten człowiek, który ma ci powiedzieć, jak na podatkach oszczędzić 100 tysięcy rocznie na przykład. Dlatego też jemu się płaci 2, 3, 5, 10 tysięcy za ułożenie dobrego planu. Oni to robią przecież legalnie, bo znają to prawo, a przedsiębiorca nie zna go, tak, tych wszystkich niuansów i tak dalej. Są podstawy typu, że wiadomo, że na spółce z o.o. płaci się podatku 9%, a nie 17, 18, 19 jak na JDG, ale potem zaczynają się schody, tak? Jak to rozliczać, jak wypłacać z tej spółki i tak dalej, czyli tu już doradca zdecydowanie się przyda. I dlatego też doradca to jest genialna, etyczna, wspaniała usługa. Sam bym taką firmę założył, gdybym miał czas. Zresztą trochę tam działamy w kancelarii Ekspertia, ale nie mamy czasu, żeby się tym tak zająć na szeroką skalę, no bo się po prostu nie da. I teraz zobacz. W Polsce tak naprawdę ci doradcy podatkowi to są, tylko trzy grupy są. I to ci pokaże potencjał właśnie. Pierwsza grupa to są no-name'y. Czy jest trochę doradców takich, że nikt ich nie zna, trzeba ich googlować, nie wiadomo, czy oni są kompetentni, dobrzy, bo nic nie nagrywają na YouTube, na TikToki. No nie wiadomo, kto to jest. Więc nie wiadomo, czy ja jako przedsiębiorca muszę trochę ryzykować, iść w ciemno i zastanawiać się, czy ten człowiek w ogóle powinien poznawać tajemnice mojej firmy, czy on jest mądry, kumaty, czy on w tych ustawach się naprawdę orientuje. Czyli to jest jedna grupa. Druga grupa to są totalne grubasy, czyli potężne firmy doradców, którzy nie są dla takiego żuczka jak ja. Małego przedsiębiorcy, który no nie będzie płacić 100 tysięcy za doradztwo podatkowe i nie będzie robić konstrukcji typu firma córka w Panamie i tak dalej, no nie? Czyli to są te firmy Ernst Youngs, Deloitte, co tam jeszcze było? Jeszcze jedna tam była, więc to są firmy dla dużych korpo, tak? Do nich przychodzą jakieś banki, ING i tak dalej, płacą kupę kasy, wymyślają te wszystkie Kauflandy, markety, które potem wymyślają, że nie płacą nigdy podatków, kombinują, więc to nie jest usługa dla przeciętnego polskiego przedsiębiorcy. No i jest jeszcze trzecia grupa, czyli Mencen. To jest grupa jednoosobowa, czyli jedyny doradca podatkowy w tym kraju, który nie jest dla dużych przedsiębiorców, tylko dla małych i średnich i ma markę osobistą, że ktoś go zna, wiadomo co to za typ, nagrywa o podatkach i wiemy, co on sobą reprezentuje i sami możemy zdecydować, czy to jest dla nas, czy to nie jest dla nas. Więc zobaczcie, jeden człowiek w Polsce. I on nie jest dla wszystkich, bo po pierwsze on już zaczyna być coraz bardziej zajęty, a po drugie niektórzy go nie lubią z powodów politycznych, tak? Czyli mówią, dobra, ja dla zasady do niego nie pójdę, bo nie sympatyzuję z jego polityką. Oczywiście z drugiej strony jest cała rzesza ludzi, którzy mówią właśnie ja dlatego do niego pójdę, bo podoba mi się jego polityka, no ale właśnie. No, politykowanie zawsze się kojarzy z tym, zawsze prowadzi do tego, że część ludzi zachęcisz bardziej, a część bardziej zniechęcisz. Więc, do czego piję? Nie piję od nowego roku. Nie no. Piję do tego, że brakuje ludzi w trzeciej grupie. Czyli ludzi, którzy są ewidentnie doradcami podatkowymi dla małych i średnich przedsiębiorstw i są, da się ich poznać przed skorzystaniem. Czyli mają markę osobistą. Wychodzą ze swoją twarzą, coś nagrywają, coś tłumaczą, coś opowiadają. Promują. Nie ma nikogo poza męcenem. Człowieniu, gdzie jesteś? Pytam. Oczywiście, doradca podatkowy to jest ciężka robota w sensie takim, że trzeba mieć licencję na to. Nie można być doradcą bez licencji, bo to się nieładnie może skończyć. Więc tego się nie da zrobić na strzał, ale jak już to zrobisz, to tak naprawdę miliony przed tobą. Skąd wiem? Bo czytałem zestawienie majątkowe Mencena. No bo musiał je upublicznić jako poseł i tam wycenił udziały w swojej firmie Kancelaria Mencen podatkowej na 35 milionów, a udziałów chyba ma tam 50%, więc wychodzi na to, że jest to firma warta 70 milionów, a w takich zestawieniach nie wypada kłamać, zwłaszcza jak się jest w partii opozycyjnej, no bo jeszcze jak jesteś w partii rządzącej, to możesz tam pisać bzdury, bo i tak nikt ci nic nie zrobi, ale w opozycyjnej, no to wiadomo, że jak coś niedokładnie napiszesz, to zaraz cię dojadą, więc wygląda na to, że ta firma jest warta 70 milionów, czyli pytanie, czy da się nieźle zarobić na doradztwie podatkowym. Uważam, że tak, a do tego robisz fajną rzecz, bo pomagasz ludziom płacić mniejsze podatki w legalny, uczciwy sposób. Same plusy. Wszyscy zyskują. Jedziemy dalej. Biuro księgowe dla spółek. Jeżeli jesteś przedsiębiorcą i zrozumiesz, że trzeba korzystać ze spółki z o.o., to po pierwsze, pod tym nagraniem znajdziesz linka i tam mamy współpracę z biurem księgowym, które obsłuży twoją firmę od założenia tej spółki po prowadzenie jej. Po drugie, od razu powiem, że takich biur jest straszny niedobór. I po trzecie powiem, że każdy przedsiębiorca, który prowadzi JDG, a chce zmienić na spółkę z o.o., powinien to robić w typowym biurze zajmującym się wyłącznie spółkami. Ponieważ prawo spółek jest inne, to jest trudniejsza księgowość. Dla nich, to nie dla ciebie, tylko dla nich to jest więcej roboty. Więc nie może być tak, że firma, która zajmuje się samymi JDG, będzie ci też prowadziła spółkę. Bo najprawdopodobniej to doprowadzi do problemów. Bo oni się na tym nie znają, to jest dla nich zbyt skomplikowane i tak dalej. I zazwyczaj nie będzie to miało sensu. Więc potrzebne jest biuro księgowe tylko dla spółek, które nie tyka JDG, chyba że takie JDG typu do wypłacania pieniędzy ze spółek. I to tyle. Natomiast generalnie zajmują się tylko spółkami. Takich biur w Polsce jest dalej bardzo mało. I przez to one mogą brać trochę więcej, ale wtedy przedsiębiorca wie, że jest to rozliczone dobrze, profesjonalnie, porządnie. Pytam zatem, czy będziesz mieć takie biuro? Jasne, niełatwa robota, bo trzeba siedzieć w księgowości, tak? Zatrudniać księgowe, siedzieć w tych dokumentach. Trudne rzeczy, ale z drugiej strony usługa jest nieśmiertelna, bo polscy ustawodawcy zagwarantują nam zawsze zmiany prawne, trudności w rozliczaniu. Zawsze będzie tak, że przedsiębiorca sam spółki sobie w Polsce nie rozliczy, bo będzie to zawsze tak skomplikowane, że mądrzej będzie to zlecać. No i tyle. Więc to jest stały klient, tak? On ci płaci parę stów albo parę tysięcy w zależności od rozmiaru firmy, miesiąc w miesiąc w nieskończoność. Tak długo jak biznes będzie mu się kręcić, to on będzie mieć tą spółkę, a ty będziesz mieć przychód. Więc uważam, że świetny pomysł. Jedziemy dalej. Sprzedawca tudzież agencja sprzedawców. Zawsze na ogłoszeniach o pracę było tak, że przedstawiciel handlowy to było takie najczęstsze ogłoszenie. Dlaczego? Ponieważ każda firma potrzebuje ludzi sprzedających. Oczywiście, nie każda firma sprzedaje tak przez telefon na przykład. Część sprzedaje tylko online, ale każda, która sprzedaje jednak przez telefon, potrzebuje ludzi, którzy by to robili. No i brakuje sprzedawców. To jest zawód nieśmiertelny, który zawsze taki będzie. Oczywiście, ja wiem, sztuczna inteligencja, boty, nie wiadomo co, ale tak naprawdę zawsze sprzedawca fizyczny, taki prawdziwy człowiek będzie rozchwytywany. Sam wiem, bo potrzebujemy tego w naszych firmach i wiem, że to nie jest takie proste znaleźć takiego człowieka, który byłby dobry, kompetentny, budowałby relacje z klientem i robił takie transakcje win-win. Więc to nie są proste rzeczy, i potrzeba jest. I teraz może to być tak, że albo ty jesteś sprzedawcą, nauczysz się tego, wyszkolisz. To jest parę miesięcy dobrego szkolenia. Jak jesteś ekstrawertyczną osobą, to naprawdę w nieskończoność już będziesz na tym zarabiać potem, jak się raz wyszkolisz. I wtedy możesz się gdzieś albo zatrudnić, albo świadczyć usługi dla różnych firm za różnego rodzaju prowizje. Czyli sprzedawać dla tej firmy, bo przecież wielu przedsiębiorców nie potrzebuje sprzedawcy na etat od rana do wieczora, tylko potrzebują, mają parę leadów do przerobienia i masz dla nich to przerabiać, a jednocześnie dla kogoś innego i dla kogoś innego i dla paru firm tak naprawdę to robić. A możesz pomyśleć jeszcze wyżej i zrobić agencję sprzedaży. Tak jak wcześniej mówiłem o agencji asystentek wirtualnych, to tak samo agencja sprzedaży. Czyli ty zatrudniasz sprzedawców, szkolisz ich, pilnujesz i dbasz o deal. Czyli żeby z różnymi firmami mieć kontakt, usługi, tak, i oni ci będą wysyłać deale, a ty już to będziesz rozdzielać wobec sprzedawców konkretnych. Ten dostanie deale z tej firmy i z tamtej, tamten dostanie z innej i tyle. Ty będziesz zatrudniać, zwalniać, pilnować, nadzorować, szkolić i tak dalej. I tak naprawdę klient, czyli przedsiębiorca, czyli ja, nie będę mieć z tym nic wspólnego, tak? Czyli ja się zgłaszam do ciebie i mówię, słuchaj, mam takie firmy, Instytut Lingwistyki, mamy tu kursy językowe, takie usługi i tak dalej, potem mamy platformy, potem mamy to, tamto i tak dalej. Ile, za co chcesz i rób. I gdzie mam wysyłać lidy? A ty mówisz, dobra, ja mam CRM-a, podepniemy to pod to i ja to będę ogarniać, prowizji chcę takie od tego, podpisujemy umowę, ja już to ogarniam, załatwię ci sprzedawców, oni będą sami dzwonić, załatwiać, będziesz dostawać raporty, dzięki, cześć. Ja nie muszę tego tykać, to by było wspaniałe, zwłaszcza, że tak jak mówię, większość przedsiębiorców nie potrzebuje tych ludzi, sprzedawców, na pełny etat, więc im się to do końca nie opłaca. A tu taka agencja rozwiązałaby problem, bo ona może obsługiwać większą ilość klientów. Jedziemy dalej. Kopia Bentleya, czy teraz Rolls-Royce'a w innej branży. Co mam na myśli? Na czym to polega ten model? Że ja oczywiście robię też content ekspercki, czyli siadam tu i gadam przez 1,5 godziny. Ale bez tego też dałoby się zarabiać, co pokazuje moja konkurencja, w której większość nie jest w stanie gadać przez godzinę, 2-3. Więc oni robią tylko wywiady. Więc mówiąc model biznesowy pod tytułem kopia Rolls-Royce'a, mam na myśli, że robisz model dziennikarski, tak? Czyli chcesz zarabiać na jakiejś branży, która cię ciekawi, ale nie jesteś ekspertem. Na przykład, nie wiem, sztuki walki. Daję taki przykład, bo jednym z moich pierwszych biznesów były sztuki walki właśnie. Miałem taką stronę fanklub sztuk walki, fsw.net.pl to się nazywało. Pewnie w archiwach webowych da się nawet znaleźć wersję tej strony. Ja pisałem tam artykuły, ale też wiele innych ludzi pisało artykuły. Moim wspólnikiem był mój kolega z podstawówki, on ćwiczył aikido, ja kung fu i tak dalej. On niestety zmarł na COVID tragicznie, także przykra historia. No w każdym razie było to fantastyczne doświadczenie, organizowaliśmy obozy różnych sztuk walki i tak dalej, i tak dalej. Fajne to było. No nie zarobiliśmy na tym milionów, przyznam szczerze, tylko jakieś symboliczne rzeczy, no ale mieliśmy chyba po 16 lat czy 15, więc i tak zabawa była przednia. Może potem 7, no nie. W każdym razie bawiliśmy się dobrze i trochę się nauczyliśmy na tym, więc stąd ten przykład. No i właśnie, ja jako tam 15 czy 16 latek wiadomo było, że ja nie mogłem być jako ekspert, tak? Uczyć. To nie miałem czarnego pasa, miałem biały pas. Czy potem jakiś tam żółty i tak dalej. Więc wiadomo było, że na tym pieniędzy nie zrobię. I stąd wymyśliłem model ekspercki na zasadzie, że skorzystam z ekspertstwa innych ludzi. Więc organizowałem szkolenia wyjazdowe, obozy, gdzie przyjeżdżali ludzie. Przyjeżdżał gość, który był czarnym pasem aikido. Przyjeżdżał czarny pas jiu-jitsu. Przyjeżdżał czarny pas brazylijskiego, to jeszcze nie było w Polsce żadnych czarnych pasów wtedy. No to przyjeżdżał niebieski pas. I tak dalej, i tak dalej. Więc i ludzie przyjeżdżali uczyć się od różnych reprezentantów i tak dalej. Więc działo się, tak? Czyli kopia Rolls-Royce'a oznacza, że ty stajesz się tak jakby dziennikarzem. Wybierasz sobie branżę i promujesz ekspertstwo innych ludzi. Oczywiście nie mówię, że to ma być w samochodzie, wręcz lepiej, żeby nie było w większości przypadków, bo pod gadanie o biznesie to wiadomo, że biznesowy samochód pasuje, ale jakby gadać o sztukach walki, to kupowanie Rolls-Royce'a jakby mijałoby się z celem. To jakby po co? Dlaczego? Bez sensu trochę. Więc oczywiście nie o to mi chodzi, tylko o model pod tytułem ty jesteś dziennikarzem, takim medium, który zapoznaje ludzi z ekspertami danej dziedziny. Czyli nie musisz być ekspertem, ale możesz zarabiać na ekspertach, bo znajdziesz im odbiór ludzi. Także no tak działa w sumie każde wydawnictwo. Tak? Znajdują fajnych ludzi, którzy piszą fajne książki i znajdują klientów na te książki i wtedy autor może się skupić tylko na pisaniu. No i tyle. Tak to działa, w związku z czym nie jest to głupi pomysł, czyli kopia Rolls-Royce'a na zasadzie nie będąc ekspertem, zarabiasz na ekspertstwie innych ludzi, bo ty znajdujesz im klientów, prowadząc albo jakiś program na YouTubie, gdzie robisz wywiady z fajnymi ludźmi, do których znajdziesz sobie dotarcie, albo jakieś eventy na żywo tego typu. To już sam zdecydujesz. Kolejna rzecz związana z szukaniem klientów, ale nie poprzez sprzedaż telefoniczną, czyli tak zwane po angielsku acquisition agency. Acquisition agency to jest agencja pozyskująca klientów, ale nie poprzez sprzedaż telefoniczną. Czyli dajmy na to, mam sobie usługę pod tytułem kurs językowy i mówię tobie, ty masz taką agencję, ja mówię ci, to kosztuje tyle i tyle, ja chcę z tego tyle i tyle, ile chcesz za klienta? A ty mówisz tyle i tyle i koniec. Mamy umowę i się bawisz. A twoja zabawa polega na czym? Na wszystkim. Co ci przyjdzie do głowy? Możesz sobie TikToka założyć, możesz sobie YouTube prowadzić, możesz sobie robić kampanię na Facebooku i tak dalej. Po prostu mamy dogadane, że od klienta masz tyle i tyle pieniędzy. A co, jaki ty zrobisz marketing do tego? To już jest twoja brocha. Więc mi się opłaca płacić ci za każdego klienta, no bo im więcej jest klientów, tym ja więcej też zarabiam. Wszyscy jesteśmy do przodu. Win-win. I znajdziesz 1000 klientów, to jestem zachwycony. Chętnie ci wypłacę twoją prowizję. Czyli acquisition agency to są firmy, które się zajmują tylko pozyskiwaniem klientów. Czyli one mogą w sobie obejmować sprzedawców telefonicznych też, ale nie muszą, bo to może być marketing online, to mogą być kampanie. Czyli zobacz, dla niektórych przedsiębiorców, zamiast się uczyć tego całego marketingu, robić to samemu, poznawać meandry TikToków, to oni mogą skorzystać z totalnej gotowizny. Przychodzą do takiej firmy jak ta twoja i mówią, mam taki produkt lub usługę, tyle mogę oddać od klienta i rób co chcesz. A ja tylko się wtedy mogę skupić na dostarczaniu jakościowego produktu. Bajka. Bajka, a takich firm w Polsce albo nie ma, albo jest ich tak mało, że naprawdę trudno je znaleźć. Jeżeli sam prowadzisz firmę, no to powiedz, czy nie byłoby genialnie skorzystać z czegoś takiego? Super sprawa to by było. A nie da się, bo są niedobory. Więc być może to ty tę niszę na rynku zapełnisz. Jedziemy dalej. Rozwojowa szkoła. Wiemy od dawien dawna, że system pruski, którym się uczy dzieci w szkołach od 200 lat, za czasów Bismarcka powstał, dlatego, że było zapotrzebowanie na to, żeby ludzie za dużo nie myśleli, żeby nie mieli za bardzo wolnej woli, ale już zostawmy wielkiego brata, chodziło o system ekonomiczny, tak? Kasa była w fabrykach, w tym, że ludzie mieli przychodzić, odbijać się na pieczątce czy na jakimś zegarze i pracować przez 8 czy 12 godzin, robiąc ciągle to samo. Więc system edukacyjny tak właśnie ich uczył, że mają mieć podstawową wiedzę o wszystkim i o niczym, i generalnie dobrze się słuchać. I tak też ludzie po szkołach się dzisiaj zachowują dalej. Są niewolnikami, uwielbiają listę zadań gotową, nie umieją sami sobie jej wymyślić. Ile razy ja w życiu słyszałem hasła typu Maćku, zmotywuj mnie, albo daj mi kopa w tyłek. To kopa w ryj by się nadało takiej osobie. Co ona gada w ogóle? Co ona gada? Co to jest za impotencja życiowa? Jak w ogóle? Motywacja to jest naturalny stan zdrowego człowieka. Zobacz na dowolne dziecko roczne, półroczne, ono jest zawsze zmotywowane do czegoś. Czasem wręcz rodzice są załamani tą nadmierną motywacją, no ale tak jest, to jest naturalny stan. Jeżeli komuś brakuje motywacji, to jest w stanie nienaturalnym, niezdrowym. Może to jest depresja, może jakiś inny problem, no ale to nie jest naturalny stan, a może to jest przeszkolenie przez lata szkoły, że ty masz czekać na rozkazy i tak bez rozkazów to ty sobie nie radzisz. Więc to jest po prostu chore. Cały czas jest niedobór porządnych szkół. I nie mówię o szkołach prywatnych, tylko takich na zasadzie, bo są takie szkoły alternatywne, ale debilne. Debilna szkoła alternatywna, co mam na myśli? Szkoła, która wymyśliła sobie, że będzie szkolić prymusów, ponieważ są tacy rodzice, którzy są na tyle tępymi ludźmi, że myślą, że ich dziecko będzie najbardziej wartościowe wtedy, kiedy będzie miało same piątki, szóstki i będzie się uczyło, robiło dwa fakultety i tak dalej. No, sorry, jeżeli jesteś takim rodzicą, to jesteś tępakiem, idiotą i pajacem, który w dodatku zniszczy swoje dziecko. Doprowadzisz je do ćpania, do samobójstwa, może. To nie jest przypadek, że w Harvardzie i w Stanfordzie jest 3 czy 4 razy większy odsetek samobójstw niż w normalnej populacji. Więc tu trzeba mieć coś z głową, żeby chcieć swoje dziecko na takie coś napataczać. I ja znam takie szkoły. Ja znam takie szkoły, których celem jest wygrywać olimpiady, pokazywać, że nasze dzieci rządzą i tak dalej. Czyli system klasyczny, ale jeszcze zwiększony. Tak? Czyli klasyczny system, gdzie nauczyciel jest Bogiem, a uczeń jest śmieciem, tylko jeszcze bardziej. U nas płacisz czesne 2000 miesięcznie za to, żeby twoje dziecko było prymusem, bo ono będzie najlepszym prawnikiem w kraju i tak dalej, no chyba, że się wcześniej zaćpa albo popełni samobójstwo, to wtedy nie, ale w każdym innym wypadku będzie miał sukces życiowy, tak by od tego zależał sukces życiowy. To ja ci powiem, że ja na studiach miałem problemy czasem z ocenami, ściągałem bardzo dużo, nie uczyłem się, bo nie miałem czasu, robiłem po godzinach swoją firmę i jeszcze pracowałem na etacie i jakoś sobie w życiu radzę. No, lepiej niż większość prawników w tym kraju, a na pewno lepiej niż 99 promili i procent prymusów w tym kraju. Także nie sądzę, żeby to było dobre rozwiązanie. Więc nie mówię o tego typu szkole, typu szkoła dla rodziców, dla porytych rodziców, którzy chcą mieć dzieci, które jakby naprawią ich braki, tak? Czyli sami czują się nieudacznikami, no to chcą na swoich dzieciach odrobić swój własny kompleks. Nie. Mówię o tych rodzicach, którzy naprawdę kochają swoje dzieci i chcą, żeby ich dzieci ich nie zostały zepsute przez szkołę. O tych rodzicach, którzy rozumieją, że ten system szkolny, że ta cała koncepcja oceniania dzieci to jest poryta, to ktoś, jakiś mokry sen psychopaty jest, że dzieci mają dostawać oceny. Czy w dorosłym życiu tak jest? Że ty masz ocenę od 1 do 6, ktoś ci mówi, na ile ty jesteś wartościowy, czy ty jesteś dostateczny? Jasne, pracuje ktoś w korpo, to ma jakieś raportowanie i tak dalej. Ale wyobrażasz to sobie takie coś, że będą sprawdziane i teraz my ci na czerwono zaznaczymy, co zrobiłeś źle i dwóje damy i może nie przejdziesz do następnej klasy tak, i całe życie na takim straszeniu? I w ogóle to stój, jak nauczyciel siedzi? Co to ma być? Albo krzyczeć na ciebie? Jak w szkoła, no to jest po prostu chore. To jest chore. Więc alternatywy są, pojawiają się w Polsce. Jakie są alternatywy? Szkoła demokratyczna, szkoła waldorfska, szkoła Montessori. Jakie tam są jeszcze różne inne szkoły wolnościowe są? No parę tych rodzajów szkół już jest. I od razu ci mówię, że większość z tych rodzajów szkół to nie jest własność czyjaś prywatna. Kumasz to? Czyli żeby założyć szkołę Montessori, nie trzeba jechać do Marii Montessori i prosić ją o zgodę, co byłoby zwłaszcza trudne, dlatego że ona nie żyje. W każdym razie nikt tego nie opatentował, tych metod. Czyli ty szkołę demokratyczną, szkołę Montessori, prawdopodobnie, choć to jest do sprawdzenia, szkołę waldorfską również, możesz założyć tak po prostu. Są szkolenia z tego, jedziesz na szkolenie ze szkół Montessori, łykasz książki świętej pamięci Marii Montessori i dowiadujesz się, jak to działa, gdzie znaleźć właściwych nauczycieli i otwierasz. I wtedy robisz czesne 1000 zł, 1500, bo to są rodzice świadomi. Świadomi rodzice, którzy są gotowi płacić dużo, miesiąc w miesiąc, co ważne, za to, żeby nikt im nie zniszczył dzieci, żeby nie mieć dzieci, które będą potem miały totalnie niską samoocenę, jak po szkole klasycznej prawie zawsze jest, niestety. I wiem, bo znam psychologów, no jestem sam po psychologii, więc gadałem z psychologami i wiem, że psycholodzy na przykład dzieci po szkole Montessori na samoocenę nawet nie badają, bo szkoda czasu. Bo dzieci po szkołach Montessori mają wysoką samoocenę co do zasady, tylko w normalnych szkołach państwowych się bada samoocenę po to, żeby ewentualnie szybko reagować, jak ona już spada. Natomiast po szkołach Montessori czy demokratycznych samoocena jest co do zasady wyższa, bo dziecko nie było gnojone, nie było mu pokazywane, że jest śmieciem. Sorry za mocne słowa, no ale dla mnie ten klasyczny system edukacji to powinien tam dostać metaforyczną, akcent na metaforyczną bombę. W sensie powinno się go rozbroić i zrobić od nowa, bo on jest potrzebny jak najbardziej, przecież nie każdego będzie stać na szkoły prywatne, ale on wymaga rewolucji, totalnej rewolucji. Samo to, że nauczyciel nie ma żadnej motywacji finansowej, żeby się rozwijać, bo nie może zarabiać więcej, tak? Kumasz to? Wszyscy będą na tym samym stopniu zarabiać tyle samo, obojętnie, że jeden jest beznadziejny, a drugi jest genialny. No to jest w ogóle typowy socjalizm ohydny. Zamiast zrobić kapitalizm, czyli jak jesteś dobry, to ci zapłacimy kupę kasy, jak jesteś do bani, to cię zwolnimy i wtedy jest uczciwie, porządnie, tak powinno działać życie. No więc, jest sobie szkoła. 1500 czesnego razy 200 dzieci. Oczywiście 200 dzieci nie zrobisz w jednej klasie i nie osiągniesz tego w rok, ale po 5 latach myślę, że jesteś w stanie. No to sobie sam policz, a do tego są dotacje od państwa na szkołę. Nawet jak jest szkoła prywatna, no to ona też dostaje dotacje na ucznia. Są też przedszkola Montessori. Wydaje mi się, że przedszkola to jest bardziej czerwony ocean. Tu jest większa konkurencja, bo tu już jest często tak, że jest zwykłe przedszkole prywatne, które nie jest Montessori, albo jakieś demokratyczne, waldorskie, specjalne, a i tak jest super. Tak? Sam miałem dzieci w takim przedszkolu, które nie było żadną specjalną metodą, ale była świetna dyrektorka, świetne nauczycielki, bardzo się starały, sercem do tego podchodziły i było rewelacyjnie. Rewelacyjnie. Przyjemnie było przelewać czesne. Jestem zachwycony i bardzo miło wspominam. Także tu uważam, że konkurencja jest dużo większa. Natomiast w przypadku szkół konkurencja jest mała, bo są wszystkie szkoły publiczne, które są prawie zawsze do bani, bo są ograniczone systemem, ministerstwem i tak dalej. I szkoły prywatne, w których znowu połowa to są szkoły typu rodzicu, masz małe jaja, to daj nam swoje dziecko, żeby to one chociaż odrobiło twoje kompleksy i będzie najlepszym prymusem. Więc to jest połowa. a dopiero druga połowa, a może nawet mniejszość, to są te szkoły, które chcą wychować wartościowych ludzi, mądrych, fajnych, kochających siebie i życie, a nie jakichś takich skoncentrowanych na osiągnięcia, przez co osiągną tylko alkoholizm. Więc tak to działa. Także nisza jest potężna. I samym to robił, gdyby nie to, że mi się nie chce, a raczej nie mam czasu, bo z chęcią to nie mam problemów, ale jakbym miał czas, to za szkołę bym się na pewno wziął, bo to jest potężny biznes.
Uwaga, uwaga, przygotowałem dla Was PDF-a do pobrania zupełnie bezpłatnie, gdzie zawarłem wszystkie 29 dzisiejszych pomysłów na biznes, także możecie sobie go pobrać klikając linka pod tym nagraniem i dzięki temu macie podsumowanie tego odcinka w jednym miejscu, więc myślę, że łatwiej będzie zaplanować swoją finansową przyszłość. Także zapraszam w linka pod tym nagraniem.
Co dalej? Kolejne pomysły. Jedziemy dalej. Doradztwo finansowe, wychodzenie długów, dealowanie z BIK-iem. To wszystko, co jest związane z zarządzaniem pieniędzmi. Ludzie nie potrafią zarządzać pieniędzmi i przez to wpadają w długi. Sam fakt, że ludzie biorą karty kredytowe, to powoduje, że to dowodzi, że ludzie dalej nie ogarniają pieniędzy. 5 milionów kart kredytowych jest w Polsce, co oznacza, że 5 milionów ludzi w tym kraju, powiedzmy, że mniej, bo niektórzy pewnie mają po 2-3 karty, nie umie liczyć totalnie. Oni nie umieją obsłużyć Excela. Ludzie biorą kredyt, mało tego, biorą najmy terminowe samochodów. Czyli ktoś nie umie obsłużyć Excela totalnie, on nie rozumie. On nie rozumie, bo jakby rozumiał, to wziąłby tańsze auto i albo na kredyt by je już wziął, albo w leasingu, albo wziąłby jeszcze tańsze i kupił za gotówkę. Jak bierze w najem, to znaczy, że on nie rozumie, że weźmie przez to na pewno droższe auto, nie rozumie tych kosztów, bo nie czyta umowy. On nie wie, że jak przyjdzie fotoradar, to on zapłaci dodatkowo 150 zeta za samo to, że ktoś ustala jego tożsamość. Będzie mnóstwo płacić dodatkowych opłat. Za 7 tysięcy przy zdaniu auta zapłaci za jakąś małą rysę z parkingu. On tego nie wie, nie rozumie, nie czytał forów, bo on chciał mieć nowe auto. Ładne, lśniące i tak dalej. Więc ludzie nie ogarniają różnicy między kredytem na inwestycje. Ja nie lubię tych i tych, no ale jest różnica między kredytem na inwestycje, typu choćby na mieszkanie, albo na mieszkanie pod wynajem, albo na flipa, albo na biznes, a kredytem konsumpcyjnym. Czyli że se ktoś bierze limit w rachunku, po czym se kupuje w czasy za to. Czyli jest potrzeba potężna. Ja oczywiście od lat tę potrzebę realizuję, w sensie uczę tego, no ale wiesz, no uczę za darmo na YouTubie. Jasne, mam książki, ale większość z nich nie dotyczy stricte wychodzenia z długów czy dealowania z BIK-iem, więc a mnóstwo ludzi potrzebuje bardziej indywidualnego planu, stricte pod ich finanse. Wiele firm powstało jakiś czas temu w oparciu o to, że właśnie robiło ludziom plany finansowe, trzeba było powiedzieć, ile zarabia mąż, żona i tak dalej, jakie mamy koszty i tak dalej, jakie mamy kredyty, jakie mamy problemy i ktoś pomagał nam to ustalić, jak z tego wyjść, co z tym zrobić. I to jest usługa, która jest potrzebna. Jak ktoś ma długi, to jak dealować z tymi wierzycielami, jak wyjść z BIK-u na przykład, wyczyścić swoje problemy BIK-owe. Chociaż ja nigdy nie czyściłem swoich, pewnie się same zdegradowały już, ale specjalnie nie czyściłem, żeby mieć niemożliwość wzięcia kolejnych kredytów, bo to jest dobra rzecz. W każdym razie, czyli pomaganie ludziom w sytuacjach różnych finansowych. Choćby takie, że ktoś ma problem, wpadł w długi, ma mieszkanie, nie chce, żeby to mieszkanie ktoś mu przejął. I ty masz prawnika w swojej firmie, który pomoże. To mieszkanie może jeszcze szybko na kogoś przepisać, ale w legalny sposób, żeby to nie było jako unikanie długów. Tu załatwić coś z wierzycielem, podilować. Rzucam ci temat. Jest mnóstwo ludzi, którzy potrzebują, nie ogarniają finansów i potrzebują kogoś, kto by im powiedział, jak je ogarniać. No i ja to robię na YouTubie zupełnie za darmo, ale wiele ludzi zapłaciłoby chętnie, gdyby była jakaś usługa bardziej zindywidualizowana pod konkretnego człowieka. Idziemy dalej. Firma korepetycyjna. W związku z tym, co powiedziałem wcześniej, czyli że polskie szkoły są do bani i to się nie zmieni, dlatego że zarządza nimi ministerstwo, a to, co jest państwowe, to jest prawie zawsze do bani. Mówię prawie zawsze, bo oczywiście, jasne, czasem mamy dobrą drogę i mam nadzieję, że będziemy mieć coraz lepsze wojsko. Wojsko musi być państwowe, bo inaczej jest problem. Natomiast jak jest służba zdrowia państwowa, zawsze jest do bani. Jak jest szkoła państwowa, zawsze jest do bani. Więc tego po prostu się przeskoczyć nie da. No i teraz, jakie jest rozwiązanie? Firma korepetycyjna. Ludzie chodzą do szkół, a potem i tak nie umieją. No, tak jest. Przeciętny nauczyciel nie słyszał nawet o mnemotechnikach, więc o czym my tu w ogóle mówimy? Bazowe rzeczy. Także mój syn ostatnio wrócił ze szkoły i mówi, co miał na angielskim. nie wiem, czy powinienem powiedzieć, bo być może nauczyciel angielskiego w jakieś tarapaty tutaj wrzucę, ale jednak powiedział, nauczyciel nam dziś powiedział na angielskim, że to jest mother finger, to jest father finger, a to jest brother finger. I mega mi się to podobało. Ja tam propsuję, ja się tam takich rzeczy nie boję, żeby dzieci się uczyły takich spraw, więc było to super. Bardzo mi się to podobało. Ciekawe skojarzenia, ale faktycznie życiowe, można wręcz powiedzieć, bo rzeczywiście z rodzeństwem ludzie żyją zazwyczaj źle. W każdym razie, nieważne. Ważne, że szkoła nie daje rady i efektem jest wieczne zapotrzebowanie na korepetycje. Tak? Ludzie potrzebują jakichś egzaminów ósmoklasisty, potrzebują doszkalać język, potrzebują doszkalać się w historii, potrzebują doszkalać się na studiach, na egzaminy na studia, na jakiś dodatkowy certyfikat i tak dalej. To wszystko, co dostali w szkole czy na uczelni, było po prostu do bani, no powiedzmy sobie szczerze. Ja, jak wspominam studia psychologiczne, miałem tam paru genialnych ludzi. Na przykład był profesor, doktor Ryszard Kulik, genialny człowiek, wspaniały, po prostu wow. Ależ mnie inspirowało, jak on prowadzi zajęcia, jak w ciekawy sposób opowiada. Jak nawet się jarałem tym, że idę na egzamin, co wydaje się absurdalne. Ale egzamin polegał na tym, że dyskutowaliśmy o psychologii religii. Jak to jest w buddyzmie, jak to jest w chrześcijaństwie, czym to się różni. Czy można coś z innych kultur wziąć dla nas, ale w wartościowy sposób. I tak dalej, i tak dalej. I to był egzamin. Ponieważ to miała być praktyczna wiedza w oparciu o własne przemyślenia i rozwój, a nie jakieś suche podawanie faktów. Więc było tam parę takich osób, ale niektórzy byli tak dramatycznie fatalni. Facet, który prowadził, tu już bez nazwisk, ale prowadził przedmiot, który się nazywała psychometria, był tak skrajnie niekompetentny. On powinien mieć sądowy zakaz uczenia ludzi. On nie umiał nikogo niczego nauczyć. On się chwalił, że na 100 osób na roku 7 przechodzi na pierwszym terminie, a reszta oblewa. Tym się chwalił, czyli rozumiecie to? Patrzcie dzieci, znaczy dzieci, sorry, to tam studia było. Patrzcie uczniowie, jestem debilem, nie umiem was nauczyć i to jest powód do dumy. Czyli on się chwalił, że jest niekompetentnym debilem. Obrzydliwe to było, naprawdę obrzydliwe. Mam uraz, mimo że ja zdałem za pierwszym terminem, ale właśnie dlatego, że kupiłem sobie zestaw korepetycji. I wtedy dopiero na tych korepetycjach jakiś były student mi wyjaśnił te wszystkie psychometrie, te czteropiętrowe wzory, jak to się liczy i tak dalej. Ja dopiero zacząłem kumać w ogóle, o co w tym chodzi. I wtedy stwierdziłem, o, to jednak ma sens. To jednak się trzyma jakoś kupy. A na zajęciach nikt nie miał takiego przekonania. Więc ludzie potrzebują korepetycji. Sprawdzałem ostatnio rynek korepetycji w Polsce. Czy to są języki, czy to jest matematyka, czy inne przedmioty. Tam są naprawdę grube miliony do wzięcia. Zdziwiłbyś się. Bo ktoś sobie pomyśli, no korepetycje, no z korepetycji, co to tam jest? Taka jakaś mega nisza. A tu się okazuje, że to żadna nisza nie jest. Że to są wielomilionowy rynek. I znowu brakuje takiej profesjonalizacji, tak? Czyli jasne, potrzebuje ktoś dla dziecka, to wchodzi na jakiś portal typu e-korepetycje.net, no i sobie szuka korepetytora, potem sprawdza, umawia się, ten mówi, że już nie ma terminu, zapomniał zaktualizować i tak dalej, i tak dalej. A można to sprofesjonalizować, jak to zrobiła chyba firma Math Riders, to się nazywa. Mam nadzieję, że nie pomyliłem, nie korzystałem nigdy z ich usług, ale kojarzę jakiś plakat po prostu, że jest taka firma, która uczy matematyki, czyli robi korepetycje, ale już pewnie w jakiś bardziej zorganizowany sposób. Także oni mają swoich korepetytorów, pewnie się można dogadać, pewnie są zajęcia jakieś, no różne tam są rozwiązania, biznes korepetycyjny i tutaj można wybrać, samemu wybierasz przedmioty, jak to będziesz robić, czy z dojazdem, czy online, czy na Zoomie, czy tak, czy siak, czy ludzie sobie wybierają nauczyciela, czy zrobisz do tego portal z terminami. Ty wybierasz, dla kogo? Dla dzieci, dla studentów, dla uczniów innych i tak dalej. Daję tylko przykład tego, że sprawdzałem ostatnie obroty branży korepetycyjnej, bo sam na nią wchodzę, bo będziemy robić zajęcia językowe, indywidualne, korepetycje z native speakerami. No więc widziałem po prostu w tych różnych branżach i dziedzinach, że korepetycje to jest naprawdę dobra rzecz. Kolejna rzecz, self-storage. Czyli to, że ludzie kupują coraz więcej rzeczy, a z drugiej strony mieszkania stają się trochę coraz mniejsze, bo są w cholerę drogie. Tak, czyli ktoś kupiłby kiedyś mieszkanie 80 metrów, teraz kupi 50, no bo ceny są kosmiczne. To oczywiście może on się zajedzie, weźmie jakiś kredyt większy i tak dalej, ale niektórzy są bardziej rozsądni i raczej wymierzą te siły na zamiary i odwrotnie. No i kupią sobie mieszkanie. No i nagle się okazuje, że brakuje miejsca na wspomniane wcześniej opony, albo na choinkę, albo na rower. I co teraz? A nie ma komórki lokatorskiej, albo nie chcieli dawać za nią, bo teraz na osiedlach to taka komórka to też często jest 30 koła za to, więc to się wszystko zrobiło absurdalne, tak? To, co się dzieje na rynku nieruchomości, a nic chyba nie zwiastuje jakiegoś wielkiego załamania. Więc ludzie potrzebują miejsca do przechowywania rzeczy. No i gdzie to trzymać? No i dlatego właśnie jest coraz więcej firm, które dają magazyny. Podjeżdżasz i wstawiasz choinkę, masz kluczyk swój albo kod jakiś i tak dalej. Tych firm jest w Polsce coraz więcej, ale dalej za mało. A w Stanach to jest w ogóle norma. W Stanach, w każdym dużym mieście, zresztą w małym już chyba też, masz po prostu taki właśnie self-storage, czyli płacisz firmie za dostęp do małego pokoiku, na przykład 10-metrowego, żeby to było dla ciebie tańsze jako organizatora. To może być na przedmieściu czy w jakiejś tańszej dzielnicy, no bo co za różnica, ktoś tam nie będzie mieszkać, ma tam tylko zawiesę rower i to będzie zamknięte w jakimś budynku i tyle. Więc to jest ciekawy model, to jest tak trochę znowu jak nieruchomości, tak? Wynajmujesz powierzchnię, ale to jest samoobsługowe. Ty tylko podpisujesz z kimś umowę, on podpina kartę, płaci ci i ma klucz. I tyle, więc nawet nic tam nie trzeba robić. Totalnie nic. Tak, trzeba oczywiście wydealować dobre miejsce, żeby mieć na tym dobrą marżę. Kolejna rzecz, community. Biznes oparty o tworzenie community. O co mi chodzi? O to, że w dzisiejszych czasach, mimo że są Facebooki i tak dalej, na klik można do każdego dotrzeć, a może właśnie dlatego, ludzie mają problem z prawdziwymi znajomościami, przyjaźniami i tak dalej. Mało tego, uważam, że coraz częstsza depresja wynika też z tego, że ludziom brakuje ludzi. To, że ludzie chodzą do terapeuty coraz częściej, uważam, z jednej strony można powiedzieć, że to dobrze, tak? Bo trzeba pochwalić, że ktoś ma problem i zamiast zostać z tym samemu, to idzie i coś z tym robi. Z drugiej strony ja uważam, można się z tym nie zgodzić, a na pewno to nie jest rozwiązanie dla wszystkich, bo jak ktoś już ma jakieś hardkory typu myśli samobójcze albo jest alkoholikiem, ćpunem, to przyjaźnie mogą nie wystarczyć. Natomiast uważam, że w większości przypadków, jak ktoś po prostu ma jakąś taką light depresję, light, czyli no nie planuje skakania z dachu, tylko po prostu uważam moje życie za do bani od dłuższego czasu, albo nienawidzę swojej roboty, albo tego, albo generalnie wszystko takie szare i smutne i tak dalej, to uważam, że dużo lepsze niż terapia dla takiej osoby byłoby znalezienie sobie znajomych, przyjaciół, ponieważ my biologicznie jesteśmy zwierzęciem stadnym. Nawet jak jesteśmy introwertykami, potrzebujemy jakiegoś kontaktu zaufanego z ludźmi. Jeżeli tego nie ma, nawet choćby w małych ilościach, że do pani z Żabki się uśmiechniemy sympatycznie i tak dalej, pozdrowimy, to zaczynają się problemy psychiczne. I tak jest. Tak po prostu jest. Jak zaczynamy wszystko robić, edukacja domowa, praca domowa, home office, tak i tak dalej, to zaczyna palma odbijać. I tak po prostu to działa. Dlatego to jest kolejny powód, czemu ten eksperyment społeczny pod tytułem jakiś popieprzony lockdown był skazany na niepowodzenie, bo było wiadomo, że ludzie zaczną wariować. I tak się dzieje. Było 800, według Worldometers, według nich 800 tysięcy samobójstw rocznie było przed pandemią, a od pandemii 1 200 000. I to się utrzymuje do dziś, czyli już od kilku lat jest o 400 tysięcy więcej rocznie. Kumasz to? I ci wszyscy rządzący, którzy decydowali o tych lockdownach, mogli to przewidzieć, bo nie trzeba było być ekspertem. Ja to mówiłem od pierwszego dnia pandemii, że tak będzie. Więc i nie uważam się za specjalnego geniusza, więc oni, uważam, świadomie podejmowali tę decyzję, ponieważ ich to nie obchodzi. Nie interesuje ich życie ludzi, interesowała ich tylko jakaś opinia społeczna, udawanie, że coś robią, to zróbmy lockdown, nie wiadomo po co, niech wszyscy zwariują, niech dzieci oszaleją i tak dalej. Tak czy siak. To nas prowadzi do konkluzji, że ludzie potrzebują community. Community, czyli jakiegoś miejsca, gdzie będą ludzie o podobnych poglądach. Widziałem ostatnio ciekawy event. Speed friending. Jedna firma organizuje takie eventy, że robi speed dating, czyli to kojarzymy, czym to jest. No nigdy nie byłem, no ale kojarzę zasadę, tak, że się spotykają ludzie, no i faceci poznają te kobiety na minutę, dwie, trzy, gadają sobie, no i z tego coś tam wynika lub nie. I to jest jakby ciekawa usługa, bo uważam, że w czasie Tindera, gdzie ludzie przychodzą, mam wrażenie czasem, choć nigdy Tindera nie miałem, ale mam dużo samotnych znajomych i oni mi mówią, że ten Tinder to coraz bardziej jest miejsce takie dla no nie dla ludzi, którzy chcą szukać poważnych, długich związków, mówiąc bardzo delikatnie, żeby nie powiedzieć, że to się robi po prostu jak jakiś takie zbiór, no powiem to, zbiór ruchaczy, no. Takich ludzi, którzy po prostu dla zwierząt, no, dla ludzi zwierząt. Przyjdź do mnie, to się pobawimy. No więc jak ktoś jest na takim etapie rozwoju duchowego, no to oczywiście spoko, ale faktycznie to jest problem dla tych, którzy chcieliby stworzyć fajny, wartościowy związek, jeżeli tam mają z tym problem. Tak? Na takim Tinderze, jak tam wszyscy chcą jednak czegoś innego, to nie jest to łatwa sprawa. W związku z czym. Więc być może ten speed dating to jest jakieś rozwiązanie. Natomiast wielu ludzi nie szuka związku, bo ma, ale brakuje im przyjaciół. Tak, no bo pracują może bardzo samodzielnie, albo ci znajomi z pracy to nie są tacy za fajni i tak dalej. I kto wie, to może taki speed trading, friending. Widziałem tą usługę, że ta sama firma to robiła i na tym samym to polegało, że ludzie spotykali się ze sobą, rasowi ludzie, tu już płeć nie miała znaczenia, no bo przyjaciele, no to przyjaciele, i dzielili się na stoliki, gadali i poznawali się, kto się czym interesuje. Miało z tego nie być związku, założenie było przyjaźń, więc nie mam pojęcia, jak to działa, ale koncept był ciekawy. Natomiast niezależnie od tego, w każdej branży ludzie potrzebują community, tak? Czyli to, że ludzie sobie biegają po to, żeby startować w maratonach, to jest jedno, ale oni by chętnie też czasem sobie pojechali gdzieś pobiegać wspólnie, albo na jakieś szkolenie by pojechali, albo jakieś forum mogłoby powstać typowo dla nich, gdzie ktoś sprzedaje im książki w tym temacie, ale oparte o community, że oni mogą się poznać. To samo jest z przedsiębiorcami, tak? My mamy na naszej platformie na przykład Pierwszy Biznes, przecież community. Wiele ludzi nam mówi, sama ta platforma i tak dalej, nie potrzebowałem tej wiedzy, ale ci ludzie, to, że możemy być na Discordzie, gadać, poznawać się, mogę znaleźć nawet inwestora, to wszystko to jest turbo wartość dodana, dla mnie nawet najważniejsza. Więc community przedsiębiorców. Przedsiębiorcy bardzo często narzekają, że nie mają znajomych, którzy też są przedsiębiorcami. Więc to jest w każdej dziedzinie. Zarabianie na community to jest klucz, ponieważ ludzie potrzebują tych community. To jest realna potrzeba wszystkich. Wszyscy potrzebują znajomych i prawie wszyscy mają ich niedobór. A najlepiej mieć znajomych w oparciu o branżę, która cię interesuje, czy temat, czy hobby, pasję, tak? Czyli jakiś wspólny wyjazd narciarski ze znajomymi. A czy masz znajomych narciarzy? No, może nie masz. Prawdopodobnie nie masz. Więc byłoby fajnie, gdyby była fajna ekipa narciarzy, która by razem pojechała. Albo narty dla przedsiębiorców. I wtedy jadą na narty, ale piją grzaniec z drugim przedsiębiorcą, więc wiedzą, że będzie gadka tylko o tym, co ich faktycznie ciekawi. Tak pojechaliby sami swoim autem, a tak pojadą busikiem z innymi przedsiębiorcami, bo będzie to ciekawsze. To są tylko oczywiście przykłady. Chodzi mi o konkretną koncepcję pod tytułem zarabianie na community. Idziemy dalej. E-commerce z marką osobistą. W Polsce są tysiące sklepów internetowych. Można kupić wszystko od suplementów z konopią indyjską, po meble, po, nie wiem, akcesoria dla psów i kotów, no wszystko jest. Po oczywiście można wejść na taką stronę ekspert.pl i kupić nową książkę Moga Udata, wzór na szczęście. I zobaczyć, jak być szczęśliwym. Nauczyć się tego od człowieka, który miał brutalną okazję sprawdzić to w swoim życiu, no bo stracił syna, a jest szczęśliwym człowiekiem. Mimo wszystko, choć nie jest to dla niego łatwe. Więc takie e-commerce'y też są. I teraz co? I teraz brakuje e-commerce'ów, bo to jest czerwony ocean tak zwany, czyli wszyscy to robią. I potem robisz 1001 sklep z dropshippingiem na Allegro, sprzedając to samo, co wszyscy inni. To jest bez sensu. Jak się za tym można wyróżnić? Ktoś się może wyróżnić produktem, tak? No bo jak ja kupuję licencję, dogadujemy się z Moga Udatem, mówimy cześć, mowy, damy twoją książkę w Polsce. On mówi spoko, chłopaki, cieszę się. No to jest wyróżnienie produktem, bo te książki nie da się w Polsce kupić nie ode mnie. Więc to jest spoko. Natomiast nie zawsze tak się da, tak? Może w twojej branży się tak po prostu nie da. No, sprzedajesz foteliki dziecięce, no to nie chcesz produkować, stawiać fabryki fotelików, tylko chcesz się bawić w e-commerce. Taniej kupię, drożej sprzedam. I jeszcze na ryczałcie to jest 3% dochodówki tylko, przychodówki. Więc niezły biznes. Także może tak być. To jak się wtedy wyróżnić, jak produktem nie możesz? Na przykład marką osobistą. W Polsce ciągle brakuje e-commerce'ów z marką osobistą. Jak to działa? Tak, że nawet jak masz produkt, który oferują inni, to wolą go kupić u ciebie, bo masz markę osobistą i oni cię lubią, szanują i ci ufają. Czyli jak ja bym miał taki produkt? W sumie mam, ale nie tutaj, nie mogę wam pokazać. Ale mamy też na ekspert.pl, zwłaszcza na Allegro, takie książki innych autorów, czyli takie, które można kupić też gdzieś indziej. Mamy książki na przykład Daniela Siwca. Więc można je kupić na Allegro, można je kupić gdzieś indziej, a można kupić u nas. Czemu ktoś miałby kupić u nas? Dlatego, że to jest ekspert.pl, czyli marka, którą polecam ja. Znaczy tworzę ją ja, no i też siłą rzeczy polecam ja. Prowadząc ten program, o niej mówię i tak dalej, i tak dalej. Więc marka osobista, nie wszyscy ją lubią, tak? Niektórzy mówią, Wieczorek to jest debil, ale niektórzy mówią, o, Wieczorek lubię go, to wolę kupić u niego. I to jest zupełnie naturalna rzecz. Ja też sam często kupuję usługi i produkty u ludzi, których nawet nieraz płacę więcej, ale znam tych ludzi na zasadzie, nie wiem, słucham ich podcastu albo czegoś tam, jakiegoś YouTube'a może i tak dalej. To wolę u nich zostawić pieniądze, bo ich lubię, bo dali mi wiele wiedzy za darmo, bo to jest po prostu fajne. Nawet jak mają coś drożej niż ktoś inny. To jest po prostu fajna rzecz. Więc dążę do tego, że e-commerce z marką osobistą to jest coś, czego prawie nikt nie robi. Nie wiem, czy w branży fotelików dziecięcych jest jakieś nazwisko takie, że dobra, ten gość się zna na fotelikach. Ten gość się zna na bezpieczeństwie dzieci. Chyba nie ma. Nie sprawdzałem. Ale jest tyle różnych branż e-commerce, w których ktoś działa, w suplementy na przykład, potężna branża i bardzo mało marek osobistych. Wszyscy mówią, dobra, to będziemy sprzedawać te witaminy albo taniej, albo zrobimy lepszą kampanię na adsach i tak dalej, dotrzemy do większej ilości ludzi, albo zrobimy płatny sponsoring jakiegoś eventu. Fajnie, to wszystko jest wartościowe, natomiast pytam, czy ty jesteś znany? Bo może warto zrobić, żebyś ty był znany w swojej niszy. Oczywiście nie trzeba być znany na całą Polskę, ale w swojej niszy. Żebyś ty stał się ekspertem od tego produktu. I wtedy ludzie będą woleli kupować od ciebie, nawet jeżeli to będzie dużo droższe nieraz. Co dalej? Wykorzystanie AI po to, żeby robić rzeczy szybciej dla ludzi, którym się z tymi rzeczami zapoznawać nie chce. Na przykład tłumaczenia. Firma tłumaczeniowa dzisiaj to 100 razy łatwiejsza rzecz niż jeszcze 2 lata temu. Bo dziś masz najlepszy tłumacz w Polsce, czyli DeepL, gdzie możesz wrzucić całą książkę w PDF-ie i on ci wypluje wersję po angielsku, po niemiecku, po francusku, jak chcesz. Możesz też skorzystać z czata GPT, który świetnie zna ze 100 języków. I potem tylko siąść i poprawić, czy zatrudnić człowieka, który jest tłumaczem i on będzie tylko poprawiać. A poprawianie to jest dużo łatwiejsza rzecz, szybsza, jeżeli jest dobre tłumaczenie, a tam zazwyczaj jest. No i tyle. Więc nagle masz firmę tłumaczeniową, tłumaczącą na 100 języków i robicie to z czatem GPT, a potem poprawiacie. Ten człowiek, oczywiście on pewnie może ma dostęp do czata GPT, ale pewnie nie do wersji płatnej. Ty w wersji płatnej zrobisz to szybciej, lepiej, bardziej profesjonalnie, mniej będzie do poprawienia. I do tego ty masz firmę, która zatrudnia tych ludzi, którzy to potem profesjonalnie poprawią. Więc dla przedsiębiorcy i tak to jest świetna usługa. Bo to nie jest, że po co mam płacić, sam se przetłumaczę w czacie. No nie, bo nie mam na przykład wersji płatnej, to wyjdzie gorsze tłumaczenie, do tego będzie jakiś limit, do tego coś tam, a do tego jeszcze nikt mi tego nie poprawi. A tak, przychodzę na gotowo do ciebie i ty mi to dajesz wyplute, przetłumaczone, czyli przychodzę do ciebie, weź mi to 48-godzinna doba po francusku. Załatwisz mi, a ty mówisz, załatwię, dobra. I to, że ty sobie to zrobisz z AI i potem zapłacisz tylko 500 zł komuś, żeby przejrzał to, przeczytał i poprawił, albo 1000, to nieważne, to mnie to nie obchodzi. Ja ci płacę za tłumaczenie książki, więc to jest coś, co jest warte kilka do kilkunastu tysięcy. Więc jak masz dobrą prowizję na tym, no to chwała ci za to i ciesz się. Także tyle. Więc tak samo napisy do filmów. Ludzie robią YouTube i nie chce im się kombinować, które AI dodaje te napisy, czy to jest dobre, że to trzeba czasem poprawić i tak dalej, i tak dalej. Oni nie wiedzą, co to jest Munch, co to jest Opus, co to jest Eleven Labs, polska firma, która dodaje dźwięk, audio i czyta dowolne teksty, więc nie wszystkich to po prostu interesuje, nie wszyscy sami mają na to czas, bo jak prowadzi firmę remontową, to niekoniecznie chce jeszcze meandry alternatyw do czata GPT poznawać, więc to wszystko może robić te obróbka foto. To jest coś, co dzisiaj jest dużo, dużo szybsze, więc znowu, nie trzeba zatrudniać tyle ludzi, żeby robić to profesjonalnie. Także usługi, które dzisiaj zrobi w dużej mierze dla ciebie AI, czyli możesz przyspieszyć i robić więcej i lepiej w krótkim czasie. Kolejny pomysł na biznes, ja go nazywam Imker, czyli fulfillment tak zwany. Co to jest fulfillment? Masz sobie e-commerce, na przykład ja mam e-commerce, mam książki, tak? Tysiące książek różnych podrukowanych. Nagle się okazuje, że my mamy wydrukowanych książek o wartości ponad bańki już. No nie możemy ich niestety w 2 dni sprzedać, żeby zarobić bańkę, no ale jest potężna ilość tych książek. No i ja oczywiście nie mam jakiegoś garażu, którym bym to trzymał i jeszcze bym to sam potem wysyłał, bo to by było chore. Przy tej skali. W zasadzie nawet przy małej skali powinno się od razu to zlecać. Więc na czym to polega? Bardzo mały sklepik robi ten błąd, że sam gościu, ja sam to robiłem kilkanaście lat temu, że gość pakuje sobie taką książkę na przykład, czy fotelik, czy co on tam sprzedaje, idzie na pocztę, czy do impostu, nadaje, wysyła, sprawdza i tak dalej, obsługuje reklamację, bez sensu, sam trzyma to w swoim pokoju. Bez sensu. Powinno się robić tak, że jak ja drukuję książki, to ja ich nawet nie widzę. Wysyłam je do firmy Imker, która nas obsługuje, czyli jest właśnie przykładem fulfillmentu. Jest kilka takich firm oczywiście na rynku, także to jest przykład, bo z tej korzystamy. I co się dzieje dalej? Ja im to wysyłam. Jakbym handlował fotelikami, to bym kupował, ściągał foteliki, ale nie zamawiałbym do siebie, tylko do takiego Imkera czy innej firmy, może do twojej. I oni mają magazyn. najpierw mały, potem coraz większy, potem postawili większą halę, coraz większą, no bo firma się kręci, to się rozwijają, dlatego że w Polsce jest setki tysięcy firm e-commerce, więc one muszą z tej usługi korzystać. No i wtedy, jak u nas na ekspercja.com.pl ktoś zamawia książkę, to przecież to nie jest tak, że ja tam klikam, patrzę, o, zamówił, czy zapłacił, czy nie. Nie, to wszystko jest automatyzowane. Ekspertia jest podpięta pod Inkera. Raz to zostało skonfigurowane i już działa. Inker dostaje informację, że ten klient zapłacił, wybrał przesyłkę do paczkomatu, albo tak, albo siak, i trzeba to załatwić. I oni już pilnują, żeby był pracownik, który to spakuje na naszych zasadach, czyli nasza folia, nasze dodatkowe rzeczy tam, ulotka nasza w książkę i tak dalej, i tak dalej. I klient to dostaje. Ja tego nie dotykam. Więc jak my mamy nową książkę, to wiesz, co ja muszę zrobić, żeby ci pokazać w odcinku wzór na szczęście nową książkę? Muszę sam ją od siebie kupić. Naprawdę. Jak wydajemy nową książkę, tysiące sztuk idzie do Inkera i wtedy ja wchodzę na ekspercja.com.pl, czy tak naprawdę ktoś z naszego zespołu, i zamawia jedną książkę dla nas, czy kilka. Po to, żebyśmy mieli to u siebie na stanie i żebym mógł ci to pokazać w samochodzie. Więc dziwne, ale właśnie dlatego, że ja tego nie tykam po drodze, bo nie możemy. My się zajmujemy innymi rzeczami. Dealowanie takich książek, wiesz, że to jest roboty, więc nie możemy ich wysyłać. Więc usługa jest potężna. E-commerce'y tego potrzebują. I zaoszczędzą na tym mnóstwo, bo oczywiście płacisz trochę więcej, bo wiadomo, że ktoś to musi spakować dla ciebie i ktoś to wysyła, ale przez to, że oni to robią hurtem dla tysięcy firm czy setek, to robią to w efekcie, mają dobre deale, niższe ceny i tak dalej, więc wcale nie przepłacasz, biorąc zwłaszcza pod uwagę, że jeszcze oszczędzasz kupę czasu. No i teraz do czego zmierzam? Że to jest świetny pomysł na biznes. Fulfillment center. Czyli, że ty zrobisz taką firmę. Najpierw małą, potem coraz lepszą, potem coraz lepszą i obsługujesz to. Staniesz się w tym mistrzem, zatrudnisz ludzi, zrobisz magazyn. Taki magazyn przecież nie może, nie musi być w centrum miasta, wręcz przeciwnie. Powinien być w miejscach, gdzie to jest dużo tańsze. Możesz zacząć powolutku od małego lokalu, kilkadziesiąt metrów, potem się przenieść do 100-metrowego, potem do 500-metrowego i tak dalej. Więc oczywiście firma Inker się pewnie nie cieszy, że ja daję taki pomysł na biznes, ale wiem, że to jest mega dobry pomysł na biznes. Mega dobry, bo sam widzę po Inkerze, jak się rozrastają, i sam widzę po branży e-commerce w Polsce, jak się rozrasta, więc potrzeba po prostu jest. Kolejna potrzeba, kolejna ciekawa branża, to jest tak zwany senior residence, czyli profesjonalna obsługa, że tak powiem, osób starszych. Czyli albo dom pomocy społecznej tak zwany, albo senior residence, to jest nazwa, którą zaczerpnąłem z jednego takiego budynku, który postawił deweloper z założeniem, że sprzeda mieszkania tylko osobom starszym. Że to nie będą mieszkania takie normalne, tylko mieszkania dla seniorów. Oczywiście mogą kupić ich dzieci i tak dalej, ale to będzie specjalny rodzaj mieszkania, gdzie jest pielęgniarka zatrudniona, gdzie jest sala wspólna. Czyli taki jakby dom pomocy społecznej, tylko że wiesz, dom pomocy społecznej działa tak, że osoby starsze tam mieszkają, owszem, no ale to jakby to jest jakaś firma, która ma ten dom i ona ich obsługuje i tak dalej, bierze z ich renty, czy wypłaty, czy emerytury, no i ogarnia im wszystko. Natomiast takie senior residence, które zobaczyłem, z tego co wiem, to wygląda tak, że właśnie deweloper sprzedał te mieszkania i tak jak czasem na zachodzie są mieszkania typu, że na dole jest basen i siłownia i tylko czynsz jest większy, to tutaj deweloper wymyślił, że zamiast basenu, no to jest po prostu sala wspólna, gdzie ludzie się mogą poznawać, spędzać czas, jest pielęgniarka, w tych mieszkaniach są jakieś przyciski, żeby wezwać pomoc i tak dalej. Czyli taki, to nie jest dom pomocy społecznej, sensu stricte, tylko projekt deweloperski dla seniorów. Mega ciekawy pomysł, bardzo mi się to podoba i jest to przez to dużo bardziej luksusowe, bo mieszkają tam seniorzy, ale zapewne wspierani finansowo albo bogaci seniorzy, więc jest to w dobrej dzielnicy, i bezpiecznej, i fajnej, i widać, że to jest takie mega premium, więc to ta nazwa residence się tam bardzo fajnie sprawdza, a faktem jest to, co mówiłem wcześniej o community, to tutaj jest dokładnie to zapewnione, tak? Ci ludzie spędzają ze sobą czas, mają swoje mieszkania tam kupione i tak dalej, więc bardzo ciekawy projekt i uważam, że jest na to duża nisza. Oczywiście projekt deweloperski to jest gruba akcja, może z inwestorami jesteś w stanie zrealizować, nie wiem, natomiast dom pomocy społecznej, jakiś ciekawie, fajnie zrobiony, to też jest potężna branża. Potężna dlatego, że tak jak mówię, to działa tak, że ludzie płacą za swój udział tam, za mieszkanie tam, z renty, z emerytury. Można zrobić wersję bardziej premium dla trochę bogatszych seniorów, z dodatkowymi usługami, może właśnie z jakimś basenem, może z czymś tam. I jest to potrzebna usługa, tak? Sam byłem kiedyś na praktykach w domu pomocy społecznej i sobie chwalę, że tak powiem, bardzo to było pouczające doświadczenie i widziałem, jaką to korzyść daje tym ludziom. Bo ktoś mógłby powiedzieć, no podłe dzieci oddają dzieci do domu starców. No ale tak naprawdę tym ludziom było tam lepiej. naprawdę lepiej, bo mieli po pierwsze bezpieczniejsi, bo były pielęgniarki na miejscu i tak dalej. Tak ktoś by był w pracy, ktoś by nie zareagował na czas i co? A tak był ktoś zawsze na miejscu, a dwa, że ci ludzie tam mieli innych ludzi w swoim wieku, z którymi mogli sobie pogadać, mieli podobne problemy. Więc ten quasi dom starców, to wiesz co, to naprawdę było bardzo dobre dla tych ludzi, że oni tam byli wśród swoich i to ich podtrzymywało na duchu. Także myślę, że to jest potrzebna, pozytywna usługa. Także warto. Kolejna rzecz. Agencja dla psów i innych zwierząt. Agencja wyprowadzająca zwierzęta. Znowu. Ludzie mają zwierzęta, kupują te psy, potem się okazuje, że o, miałem mieć psa, a jednak wyjeżdżam na wczasy, a jednak dużo pracuję, a jednak tamto. Potem te psy krzyczą w domach, wyją, drą ryja i tak dalej. Są nieszczęśliwe. Ohydne to jest. To jest ohydne. Pies powinien co najmniej 3 razy dziennie wyjść, jak nie 4. Inaczej bez sensu jest brać psa. Po prostu. Ale że ludzie odpowiedzialni nie są, a do tego jest coś takiego w psychologii jak planning fallacy, czyli to, że ludzie nie umieją planować. Oni nie kumają swojej przyszłości, przeszłości. Oni spojrzą na pudelka, mówią jakieś liczne, ojej. A potem ten pudel siedzi na 2 metrach kwadratowych zamknięty. Brzydzę się tym. Jest to ohydne, podłe, bez sensu. Lepiej już po prostu psa nie brać. No i tyle. No ale biorą. Biorą albo dla dziecka na urodzinki, a potem nie wiadomo... Znam parę wyjątków, tak? Dziecko 5 lat prosiło psa, dostało i jest faktycznie zachwycone, ale większość przypadków to jest, dziecko 2 razy spojrzało na pudla, marzy o piesku, potem dostało, znudził się za tydzień. Obrzydliwe. Więc są dwie opcje. Albo tego psa wykopać i podpalić na drogę, strzelić mu petardą w tyłek i tak dalej. Są takie rozwiązania, wiem, bo ludzie w Polsce robią takie rzeczy, widziałem. I to rozwiązanie jest, jak wiemy, dla psychopatów, dla świrów, którzy powinni być leczeni, zamknięci albo sami wrzuceni do rzeki. Tak powinno być. Więc jest drugie rozwiązanie, olać tego psa, no i trudno. No, trudno, raz go wyprowadzę, raz go nie wyprowadzę, czasem się poszcza w domu, trudno, przegrał życie. To jest rozwiązanie również dla idiotów, więc jest rozwiązanie trzecie. Albo wyprowadzać go częściej, zapewnić mu lepsze życie, albo go dać komuś innemu, albo go nie wyprowadzać, ale skorzystać z kogoś, kto go będzie wyprowadzać. Jak masz więcej obowiązków pracy, to korzystaj z kogoś, kto będzie wyprowadzać psa. I znowu, to może być randomowy nastolatek z sąsiedztwa, który chce sobie dorobić. I on będzie ci wyprowadzać psa 2 razy dziennie, dorobi se win-win. Natomiast niektórym się nie chce szukać, kombinować i tak dalej. I przydałaby się taka agencja, która w różnych miastach załatwi to. Że ten ma psa, dobra, to teraz załatwiamy, że ja zatrudnię ludzi i oni będą o tej godzinie po twojego psa, o tamtej po tego psa. Specjalne potrzeby, tak, że ten pies potrzebuje kubraczek na zimę, bo jest za mały i wygląda jak wiewiórka, no to trzeba go ubrać. Tamten lubi gryźć ludzi, no to trzeba go bardziej trzymać i tak dalej, czyli ktoś większy raczej powinien wyprowadzać. Różne rzeczy, różne pomysły, więc zorganizowanie tego wszystkiego, żeby to było dobrze zrobione i tak dalej, profesjonalne i fajne, i jeszcze potem dosprzedaż, tak, a może karmy zaproponuję, żebyś nie musiał jeździć, kupować, skoro nie masz czasu na pieska, a może to, a może tamto, różne pomysły, a może hotel dla psów, bo wiem, że często wyjeżdżasz, no to mam tutaj takie 2 pokoiki wynająłem i są fajnie zorganizowane, więc tu jeszcze coś tam, no ja to zawsze myślę potem cross-sellingowo, upsellingowo, czyli jak jeszcze więcej dodać produktów i usług, żeby zarobić, trzeba oczywiście przetestować, bo ja to robię w teorii, nie miałem takiej firmy, ale czuję w niej potencjał, także agencja wyprowadzania psów uważam za niezły pomysł. Przedostatni pomysł na biznes to jest oryginalne muzeum. Oryginalne to oznacza nie takie muzeum, że się przychodzi, nudy na pudy, eksponaty i tak dalej, żyga ci chce, tylko coś z pomysłem, coś ciekawego. Na przykład byłem kiedyś, chyba to było w Karpaczu, nie chcę pomylić, ale były takie 2 muzea połączone ze sobą. Być może właściciel to nawet ogląda, to może napisać w komentarzu. Jedno muzeum to było muzeum Lego. I tam jak się wchodziło, to nie były tylko klocki, ale były interaktywne te rzeczy. Jakąś rakietę Lego można było wystrzelić i tak dalej. Kilka pokoi, to nie był wielki budynek, 1000 metrów, bo ktoś od razu sobie myśli, o, jak ja to postawię, to trzeba miliony, nie? Nie, no wcale tak nie było. Więc było tam parę ciekawych pokoików, eksponaty. Bardzo mi się to podobało, dzieciom oczywiście również. I od razu obok było tego samego właściciela Muzeum Gier i Konsol. I tam mogłem zobaczyć sobie Commodore C64, na którym grałem 30 lat temu. jak było, na kasety się wsadzało i wszystkim się mówiło, teraz nie oddychaj, bo się wgrywa, bo mi głowicę zepsujesz. I tak rewelacyjne czasy, mogłem zobaczyć jakieś Pegasusy, na których też się grywało i tak dalej, Atari. Więc niesamowite, ja się dobrze bawiłem, dzieci się dobrze bawiły, choć nie mogły uwierzyć, że jak to, w takie brzydkie rzeczy się grało. Ja mówiłem, jak właśnie, to było super, piksele, tu, piękne, a ta muzyczka, Więc fajne to było i to było ciekawe muzeum, tak? To nie było wymagające milionów, ale ciekawe. Ciekawe takie, że ktoś pomyślał. To było interaktywne, można było zagrać w te gry. Tam były joypady, a w tym Lego były przyciski, że można było coś odpalić. Więc jak sobie przejdziesz po Krupówkach w Zakopanem, to masz chyba 7 takich różnych ciekawych, nietypowych muzeum. Od muzeum figur woskowych po muzeum jakiś tam myszogród. Tak, tego typu rzeczy. Choć myszogród, to tu bym się etycznie zastanawiał, czy to jest fajna sprawa. No ale jest, no jest i ktoś na tym zarabia, więc chodzi mi po prostu o coś ciekawego, gdzie mogę wejść i coś przeżyć, a nie tylko popatrzeć. Także co to dokładnie ma być, to już kwestia wymyślenia. Tak? W niektórych miastach zagranicznych jest Muzeum Seksu na przykład. Tak? Także albo przecież ta wystawa, która jeździ po świecie z ciałami, gdzie pokazują prawdziwe ludzkie ciała, przecięte wzdłuż, wszerz, jak wygląda mózg, jak wyglądają płuca palacza i tam są prawdziwe płuca palacza. Byłem na tej wystawie, ona też w Polsce często wita. Tam już oczywiście podejrzewam, że gruba kasa była, żeby to zorganizować, bo to prawnicy i tak dalej, ale to jest tylko przykład, tak? Nietypowe muzeum. Ono może być obwoźne, jak przecież polskie Muzeum Figur Stalowych. To Polak przecież robi, tworzy te figury. Niektórzy z was pewnie byli. Jest to muzeum, bodajże też chyba w Zakopanem teraz. W każdym razie widziałem je w Pradze bodajże chyba, w paru innych miejscach. Także też genialny przykład, unikalny, unikatowy, więc kwestia wymyślenia. No i ostatni pomysł na dzisiaj, nazwałem go InKampania, ponieważ to jest akurat nazwa firmy, która ten pomysł realizuje. Bogdan Smolosz, gluten free piekarz w odcinku eksperta, jeszcze wtedy w Bentleyu, mówił o tej firmie. Także sprawdziłem, przejrzałem, no i stwierdziłem, dobry pomysł swoją drogą na biznes. Dlaczego? Ponieważ ludzie potrzebują jedzenia bio, coraz bardziej, znaczy zawsze potrzebowali, ale coraz bardziej to widzą. Że gadki szmatki, że bo trudno, bo się nie da, bo trudno, bo szybko żyjemy, bo żarcie drogie i tak dalej, no ale potem jak widzą, że jeden znajomy dostaje raka, drugi dostaje zawału, trzeci dostaje udaru, to zaczyna się perspektywa zmieniać i człowiek stwierdza, dobra, chyba jednak wolę wydać więcej na żarcie bio, niż marudzić, że drogo i potem kupować leki do końca życia. Więc ludzie tego potrzebują. Z drugiej strony to nie jest takie znowu łatwe, proste, sympatyczne. No i są takie firmy jak InKampania, która zbiera zamówienia od ludzi i potem realizuje je i załatwia z Sycylii na przykład. Chyba tam jest z Sycylii, jak dobrze pamiętam. Czekaj, kampania to jest na Sycylii, teraz wyjdę na ignoranta. Widzisz, chodziłem do państwowej szkoły i taki jestem nieuk, a miałem tam geografię tyle lat. Ale nie kojarzy mi się. I kampania to chyba nie powinno być na Sycylii, tak mi się wydaje, więc z kampanii zamawiają pomarańczki, jakieś tam inne rzeczy, jakieś chyba awokado, nie wiem co tam rośnie, oliwki, więc to jest super sprawa. Jakby była firma, korzystam z takiej na Allegro, ale to nie jest duża firma, tam można kupić tylko jakieś oliwki, jakieś tam oliwy i to w sumie tyle. Się chyba nazywa chorwacki koszyk, bo ja uważam, że chorwackie rzeczy są genialne i w większości wypadków nawet lepsze niż włoskie i hiszpańskie, więc super sprawa taka firma. Więc jakby był taki e-commerce, że chorwacki, tu możesz kupić wszystko z Chorwacji, owoce, warzywa, przyjedziemy. Nie tak, że to będzie wiezione 3 tygodnie, dziwnie przechowywane i przyjedzie zgniłe, tylko tak naprawdę szybko, porządnie ktoś to zorganizuje i szybko mamy w domu, możemy zjeść, zanim się zepsuje i świeżutkie. No to jest super sprawa. Super sprawa. Ludzie jeżdżą po jakichś biotargach, biobazarach coraz częściej, bo widzą, że jest taka potrzeba, więc zdecydowanie jest to dobry pomysł. Oczywiście trzeba zobaczyć, pokalkulować. Nie jest to łatwa branża na pewno. Bo wiadomo, jedzenie się może zepsuć, trzeba dealować tam z rolnikami i tak dalej, ale potrzeba jest i będzie jeszcze większa. Zatem zapraszam do rozkmin. I na koniec, po tych 29 pomysłach, dam Ci jeszcze 3 triki, które mogą się przydać, żeby rozkminić te rzeczy. Trik pierwszy, jeżeli dany model biznesowy na to pozwala, to rozważyłbym zaczęcie od zagranicy. Bo widzisz, jak ktoś robi biznes, i potem mu wyjdzie i chce przejść za granicę, to zazwyczaj jest to dużo trudniejsze wtedy skalować za granicę, paradoksalnie, niż robić od razu za granicą. Jak to możliwe? Zapytasz. Jak to? Przecież to chyba lepiej najpierw zrobić sukces tutaj, a potem iść za granicę. Nie. To jest bzdura, bo jak zrobisz sukces tutaj, musisz ten sukces utrzymywać, pilnować, robić i tak dalej. Sam wiem, bo przecież ten program próbowałem wiele razy zrobić za granicą i zawsze największym problemem nie było to, że my nie umiemy, nie wiemy, tylko że, żeby zrobić wywiad za granicą, trzeba tam pojechać, a żeby tam pojechać, trzeba tak dograć wywiad w Polsce, żeby mieć czas na tamten wywiad. I nagle zaczynały się problemy, tak? Żeby tam zarządzić czymś, ogarnąć, trzeba było tutaj ogarnąć. I nagle się okazało, że to zaczyna być nierealne. Ale jak od razu bym zaczął robić to, ten program po angielsku, i nigdy nie zrobił go po polsku, to dzisiaj ten program miałby pewnie ze 4 miliony subskrypcji po angielsku. I siłą rzeczy te wszystkie dochody, które on też generuje, byłyby 10 razy większe. Tak po prostu by było. Więc oczywiście restauracja to nie jest tego typu model, który można i należy robić za granicą, ale większość z tych modeli, które dzisiaj tutaj dałem, które nie wymagają lokacji fizycznej. Czyli lokacja fizyczna to jest wiadomo, ten fulfillment i tak dalej, ale większość rzeczy typu właśnie e-commerce z marką osobistą albo firma korepetycyjna to równie dobrze można robić od razu po angielsku, nawet jak nie znasz angielskiego. Chociaż wtedy zapraszam na instytutlingwistyki.pl. W każdym razie, jak zaczniesz to od razu po angielsku robić, czyli uczyć tego TikToka albo te agencje robić albo te wszystkie inne rzeczy, to za 5 lat od dziś będziesz zarabiać prawdopodobnie 5 razy więcej albo 10. Za sam fakt robienia tego po angielsku. Dlatego potem masz wielkie startupy generujące miliony, których nikt w Polsce nie zna. Na przykład właśnie ten Eleven Labs, najlepszy w tym momencie czytacz sztucznej inteligencji, czytacz tekstów na głos, wieloma różnymi głosami, zrobiony przez Polaków. Dziesiątki milionów w rund finansowania i tak dalej, a w Polsce nikt nie wie, że to w ogóle istnieje i że to jest polska firma. Dlatego, że stwierdzili, jak iść, to grubo. A jak pójdziesz na swój rynek, to oczywiście to wcale nie zły pomysł, ale czasem pytam po co, jeżeli w danym modelu biznesowym się da. Więc zostawiam to pod twoją rozwagę. Druga rzecz, niezależnie od jednego z tych pomysłów, czyli e-commerce z marką osobistą, to sugeruję, żeby robić personal brand praktycznie zawsze. Do każdego z tych pomysłów biznesowych pasuje marka osobista. Czyli dajmy na to, robisz takie ściąganie biopożywienia z Chorwacji. I sam ten pomysł już jest niezły, ale jak do tego zaczniesz prowadzić jakiś kanał, czy na Instagramie, czy na shortach YouTube'owych, zaczniesz opowiadać, że słuchajcie, a oliwki takie, a czemu to zdrowe, a jakie witaminy w tym, a czemu chorwacka oliwa jest lepsza niż portugalska i tak dalej, to ja cię zacznę obserwować, więc jak będę chcieć kupić chorwackie oliwki, to wolę od ciebie, bo cię wtedy znam, niż od kogoś, kogo nie znam, a będzie mieć dokładnie identyczną ofertę, nawet jak tańszą. Bo tak po prostu to działa, tak działa rynek. Ludzie wolą kupować od ludzi, a nie od firm. Więc to jest porada do prawie każdej z tych branż, jak nie do każdej. Rób personal brand. No i trzecia porada, bardzo wartościowa dla wielu ludzi, którzy tego nie wiedzą. Otóż sprawdzaj, na przykład ostatnio dostałem takie pytanie od kolegi: Maciek, słuchaj, co byś w tej mojej branży, czyli w branży tam budowlano-materiałowej, polecił sprzedawać? No ja oczywiście odpowiedziałem uczciwie, dwuczęściowo. Po pierwsze, nie działam w tej branży, to skąd ja mam wiedzieć? Ale po drugie, powiedziałem, gdybym chciał się dowiedzieć, czyli otworzyłbym dzisiaj nowe marzenie, że zarabiam na częściach budowlanych, to wiesz, co bym zrobił jako pierwszą rzecz? Sprawdził różne firmy z branży i wszedł w KRS, ponieważ spółki z o.o. w KRS-ie, wszystkie spółki w Polsce w KRS-ie mają obowiązek raportowania, czyli to, że firma wygląda lepiej albo gorzej, albo coś tam opowiada, to nie ma znaczenia. W KRS-ie może sprawdzić ich przychody. Jest tam też dochód i strata, tym bym się nie sugerował. Przychód to jest jedyny klucz, bo stratę to można generować, jak się chce, udawać, zmniejszać dochody i tak dalej, i tak dalej. Natomiast przychód to już coś mówi. I wtedy patrzysz, że ta firma, która sprzedaje śrubki, ma przychodu na przykład 20 milionów rocznie, ta firma, która sprzedaje cegły, ma 60 milionów, ta firma, która sprzedaje to, ma 4 miliony i tak dalej. I nagle widzisz wzór. Spędzasz parę dni na szukaniu, sprawdzaniu obrotów w KRS-ie kilkudziesięciu firm z różnych podbranż i nagle wyłania się wzór, że ci, którzy robią tę branżę, to mają zazwyczaj dużo większe obroty niż tamci. Więc po co to wymyślać? Po co siedzieć z Googlem albo ChatGPT, daj mi 10 pomysłów na biznes, jakieś głupoty, skoro można sprawdzić po liczbach, które z tych biznesów są po prostu dobre. Gdzie jest kasa? I już. Więc tego typu poradę ci proponuję. I to, co ci na koniec proponuję, to mój live. Jeszcze raz przypomnę, 24 stycznia w środę o 20 prowadzę dla ciebie bezpłatnego live'a o tym, jak się uczyć języków w 3 miesiące do stopnia komunikatywnego, może nie perfekcyjnego, nie idealnego, tego się nie da, ale jak dziś znasz w danym języku 0, to za 3 miesiące będziesz w stanie dogadywać się z obcokrajowcami, jeżeli zastosujesz odpowiednie metody. Zarażę cię tym swoim zapałem, który do języków mam, także zapraszam cię, link pod nagraniem, ponieważ niedługo zaczynamy już oficjalne opisy, zapisy na zewnątrz, w kampaniach płatnych i tak dalej, więc wtedy będzie już trudniej. Także teraz jest jeszcze idealny na to moment, więc wpadaj do nas i działamy. I przypominam też, że mamy platformę sekretyspółek.pl, gdzie uczymy cię, jak płacić podatek dochodowy 9%, a nie 15, 18, 19 i tak dalej. I jak nie płacić legalnie ZUS-u, ponieważ spółka nie chodzi do lekarza, więc trudno, żeby płaciła ubezpieczenie zdrowotne. Także to wszystko na sekretyspółek.pl. No i oczywiście jeszcze raz na ekspertia.com.pl. Wpadaj po wzór na szczęście naszą premierę, pierwszą z książek zagranicznych. Pierwszą, co oznacza, że będzie to stały trend tutaj u nas. Także będzie się działo. No i tyle. No i oczywiście na instytutlingwistyki.pl, tam nasze kursy możesz zdobyć od razu i uczyć się języków razem z nami. Jeżeli ci się ten odcinek podobał, to prośba o taką pomoc na zasadzie udostępnij znajomym, zalajkuj, skomentuj i subskrybuj, ponieważ te wszystkie 4 elementy powodują, że my wpadamy w algorytm YouTube'a, a postanowiliśmy w tym roku dużo czasu w tym algorytmie spędzić, ponieważ mamy pomysły, wizje na ciekawe odcinki dla Was, na ciekawe programy. Dlatego też zmieniliśmy auto, zainwestowaliśmy kupę kasy w tę zmianę. Teraz pilnujemy, żeby nikt tym autem prywatnie nie jeździł, bo to jednak jest studio, a nie zrobione, żeby sobie pojeździć. Także będziemy o to dbać, żeby było fajnie, ciekawie i żeby była dla Was pełna wartość. To wszystko na dzisiaj. Dzięki bardzo i do kolejnego odcinka. Cześć!